Manifest suwerenności ludzkiego ducha. Manifest pamiętającego człowieka. Przebudzenie serca. Nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby się ścigać. Nie po to przyszliśmy, żeby mieć rację, nadążyć, udowodnić. Nie dlatego żyjemy, żeby wypełniać tabele, normy i cudze oczekiwania. Przyszliśmy, żeby czuć. Przyszliśmy, żeby kochać. Przyszliśmy, żeby być ze sobą, naprawdę. Ale zapomnieliśmy. Wierzyliśmy, że ważne są tylko wyniki. Że sukces to liczba. Że na miłość można zasłużyć. Że wszystko da się zorganizować, zoptymalizować, przeliczyć. I płaciliśmy nie pieniędzmi, ale życiem. Za status. Za bycie kimś. Za rolę, którą graliśmy tak długo, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Nie dlatego, że jesteśmy źli, ale dlatego, że byliśmy zmęczeni, zestresowani, nieobecni, zbyt zajęci, żeby się zatrzymać. Więc świat zrobił to za nas. Zatrzymał się. Najpierw przez ciszę, potem przez szok, potem przez pęknięcie, które bolało tak bardzo, że nie dało się już udawać. W tym pęknięciu, w tym hałasie i milczeniu jednocześnie coś zaczęło się przebudzać. Nie rewolucja, nie protest, nie hasło, tylko pytanie. Czy to wszystko to naprawdę życie? Czy muszę tak? A jeśli można inaczej? Zaczęliśmy widzieć, że nie jesteśmy sami. Że ta myśl, która zdawała się osamotniona, należy do tysięcy, a może do milionów. Zobaczyliśmy, że ciało nie jest maszyną, która ma działać do emerytury. Relacja nie jest kontraktem. Ziemia nie jest produktem, a my nie jesteśmy danymi w Excelu do przetworzenia. Zaczęliśmy mówić, nie chcę tak żyć. Chcę blisko. Chcę prawdziwie. Nie dlatego, że świat się zmienił, tylko dlatego, że przestaliśmy udawać, że nie boli. Przestaliśmy się znieczulać. Na dźwięk płaczu dziecka, na wiadomość o śmierci, na puste oczy współpracownika, na milczenie, które wcale nie było spokojem, tylko rezygnacją. Zapomnieliśmy, że ciało potrzebuje oddechu, nie tylko kalorii, że ziemia nie jest supermarketem, tylko domem, że drugi człowiek nie jest wyzwaniem, tylko lustrem, że łzy nie są porażką, tylko początkiem prawdy. Ale przypomnieliśmy sobie, bo nie da się wiecznie tłumić serca. Prawda, która wraca przez ból. Czasem trzeba upaść, czasem trzeba sięgnąć dna, czasem trzeba pozwolić sobie na moment, nie dam rady. Bo dopiero wtedy można zacząć budować na nowo. I właśnie dlatego piszemy ten manifest. Nie dla idei, nie dla filozofii, ale dla człowieka, dla siebie. Bo byliśmy zmęczeni nie tym, że za dużo, ale tym, że za pusto. Zmęczeni hałasem, który nic nie mówił. Zmęczeni zadaniami, które nie miały sensu. Zmęczeni rozmowami, które niczego nie zbliżały. Dlatego teraz mówimy jasno. Nie zgadzamy się już na relacje bez obecności. Na prawo bez serca. Na przyszłość, w której dzieci będą miały wszystko, oprócz spokoju. Na duchowość bez człowieka. Na postęp, który rani. Na świat, w którym trzeba się wyrzec siebie, żeby być kimś. Nie chcemy być kimś. Chcemy być sobą, prawdziwie, bezpiecznie, razem. Jesteśmy gotowi na nowy świat, ale nie przez rewolucję. Bo to nie rewolucja, to przebudzenie, to powrót, to pamięć. I to pamięć jest największym aktem odwagi, jaki może dziś dokonać człowiek. Nie przyszliśmy walczyć. Przyszliśmy ocalić to, co jeszcze bije, cicho, pod całą tą hałaśliwą skorupą. Przyszliśmy być światłem, nie dla idei. Dla siebie, dla dzieci, dla tych, co przyjdą po nas. Powrót do suwerenności. Nie musieliśmy wszystkiego rozumieć. Nie musieliśmy mieć planu 5-letniego, certyfikatu świadomości ani zgody systemu. Wystarczyło jedno – zatrzymać się. Nie po to, żeby stanąć. Po to, żeby zobaczyć. Zobaczyć, jak bardzo goniliśmy nie za tym, co nasze. Zobaczyć, że miłość była tuż obok, ale nie było na nią czasu. Zobaczyć, że dzieci nie chciały drogich zabawek, tylko ciepła. Zobaczyć, że ciało nie potrzebuje idealnej figury, tylko dotyku, obecności i ciszy. Zobaczyć, że prawdziwe życie nie kosztuje nic. Ale brak tego życia kosztuje wszystko. Odrzuciliśmy niewidzialne więzy. Kiedy zaczęliśmy pamiętać, system się nie rozpadł. Nie musieliśmy go niszczyć. Po prostu przestaliśmy go zasilać. Nie klikaliśmy kup teraz, kiedy nie potrzebowaliśmy. Nie ocenialiśmy ludzi po tym, ile mają obserwatorów. Nie wierzyliśmy już w to, co mówili eksperci, jeśli nasze ciało mówiło co innego. Nie czuliśmy się gorsi, że nie wiemy, bo zaczęliśmy pytać. Zaczęliśmy ufać sobie, nie dlatego, że wiedzieliśmy więcej, ale dlatego, że czuliśmy więcej. Zaczęliśmy mówić, to nie moja droga. Ten głos we mnie jest ważniejszy niż głos z ekranu. Nie potrzebuję pozwolenia, żeby być dobrym człowiekiem. Tworzymy nowy świat, z rzeczy prostych, z rąk, które sadzą rośliny, z rozmów, które nie kończą się stresem, z decyzji, które mają sens, z pracy, która daje radość, a nie wypalenie, z miłości, która nie gra ról, tylko patrzy w oczy. Nie idealizujemy rzeczywistości. Wiemy, że dalej są rachunki, obowiązki, chaos. Ale to wszystko przestało być centrum. Centrum stało się to, co ciche uśmiech. Spacer, zapach chleba, głos przyjaciela, głos duszy. To z nich tworzymy teraz świat. Co się zmieniło naprawdę? Nie sprzedaliśmy się taniej, by należeć. Nie goniliśmy już za przyszłością, której nie chcemy. Nie uciekaliśmy od przeszłości, ale ją zintegrowaliśmy. Nie karmiliśmy więcej strachu, tylko prawdę. Uczyliśmy się mówić, przepraszam, że cię nie słyszałem. Dziękuję, że jesteś. Nie rozumiem, ale jestem obok. I w tych prostych słowach świat się uzdrawiał. Nie przez wielkie czyny, ale przez obecność. Prawdziwa suwerenność nie potrzebuje wroga. To nie był bunt, to była miłość. Miłość do siebie, na tyle głęboka, że nie dało się już siebie krzywdzić. Miłość do innych, na tyle mądra, że nie trzeba było ich naprawiać. I kiedy przestaliśmy walczyć, naprawdę zaczęliśmy żyć. Bo wolność nie polega na tym, że możesz wszystko. Wolność polega na tym, że już nie musisz robić tego, co cię niszczy. Kim jesteśmy teraz? Jesteśmy ludźmi, którzy pamiętają. Nie wszystko, ale wystarczająco. Wystarczająco, by wiedzieć, że system to tylko cień. Że ciało to świątynia, nie narzędzie. Że słabość to nie wstyd, tylko brama. Że prawda boli, ale wyzwala. Że relacja to nie obowiązek, to prezent. Że Bóg nie mieszka w strachu, tylko w czułości. Nie przyszliśmy walczyć. Nie przyszliśmy być wybrani. Nie przyszliśmy wygrać system. Przyszliśmy ocalić to, co jeszcze oddycha, w nas i między nami. Przyszliśmy pamiętać. I z tej pamięci tworzymy świat, którego nie da się już zabić. Ostatnia wojna światowa już była. Ostatnia wojna światowa już była. Nie przyszła w nocy, nie przyleciała z bombowców, nie wdarła się przez granicę. Ona już była. Zaczęła się wtedy, gdy człowiek przestał czuć, a skończyła, kiedy znów zaczął. Nie była to wojna z rakietami, choć zginęli w niej miliony. Zginęli cicho. W korporacjach, w szkołach, w łóżkach. Zginęli w duchu, zanim jeszcze zdążyli dorosnąć. Zginęły dzieci, które nie nauczyły się, że są wystarczające. Zginęli ojcowie, którzy nie wiedzieli, jak przytulić bez strachu. Zginęły matki, które musiały być silne tak długo, że nie pamiętały już, jak być miękkie. Ta wojna nie potrzebowała czołgów. Wystarczył lęk. Lęk, że jesteś nie dość. Lęk, że się nie uda. Lęk, że musisz udawać. Lęk, który wchodził do sypialni, na spotkania zespołu, na rodzinną wigilię. Lęk, który podpowiadał, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie możesz odpocząć. To nie była wojna narodów. To była wojna przeciwko samemu sobie. Wojna, w której zabiliśmy wewnętrzne dziecko. Zamknęliśmy serce. Wstawiliśmy filtr i nazwaliśmy to dorosłością. Wojna, w której Bóg został wyparty przez target, a relacja przez efektywność komunikacji. I był taki dzień, taki moment w historii człowieka. Może cichy, może niezauważony w mediach. Kiedy tysiące, setki tysięcy ludzi poczuli coś, czego wcześniej nie rozumieli. To już było. Nie chcę więcej. To nie był krzyk. To był szept. Ale ten szept okazał się silniejszy niż całe armie. Bo to był szept sumienia. I właśnie wtedy zakończyła się ostatnia wojna światowa. Nie ogłosił tego ONZ. Nie podpisano rozejmu. Nie poleciały gołębie z ambasad. Ale coś się zmieniło. Coś, co nie potrzebowało mikrofonów, żeby być usłyszane. Ludzie przestali patrzeć na siebie jak na zagrożenie. Zaczęli patrzeć jak na lustro. Nie bali się już widzieć, ani być widziani. To był koniec wojny. Nie tej geopolitycznej, tej prawdziwej, w człowieku. Od tego miejsca zaczyna się ta książka. Nie jako manifest walki, ale jako zapis pamięci. Pamięci, że już to przerobiliśmy. Że już wystarczy. Bo skoro już nie musimy się zabijać, to może wreszcie możemy się spotkać. Część i przez cień ku prawdzie. Wojna nie przychodzi od ludzi, przechodzi przez nich, gdy śpią. Wojna nie przychodzi od ludzi, przechodzi przez nich, gdy śpią. Kalibracja, odwaga 200, neutralność 250, rozsądek 310. Kiedy się obudzisz, już w niej będziesz. Wojna nie przychodzi od ludzi, przechodzi przez nich, gdy śpią. Kalibracja, odwaga 200, neutralność 250, rozsądek 310. Nie było huku, nie było wybuchu. Był tylko moment, w którym zamilkło serce i świat się nie zorientował. Nie było czołgów na ulicach, nie było bombardowań. Jeżeli można powiedzieć, że coś wybuchło, to tylko błoga cisza. Cisza po wewnętrznym dość, po olśnieniu, coś mi tu ku, nie gra. Wojna zaczęła się tam, gdzie człowiek przestał czuć i zaczął sobie zarwać sprawę, że niżej nie można upaść. Nie pamiętam, jak to się zaczęło. Może? W matce, która przestała słyszeć płacz dziecka. W nauczycielu, który ciągle powtarzał te same regułki, nie patrząc dzieciom w oczy. W lekarzu, który wypisywał receptę, zanim zapytał, jak się czujesz. W sąsiedzie, który nie spytał, czy coś ci trzeba. W nas, gdy zaczęliśmy mówić, nie chce się wychylać. W spojrzeniu, które nie zatrzymało się na czyimś bólu. W zdaniu, to nie moja sprawa. W kliknięciu udostępnij, bez czucia, tylko z lęku. W milczeniu, kiedy dusza chciała krzyczeć. W wierze, że ktoś na górze wie lepiej. Nie potrzebowaliśmy bomb. Potrzebowaliśmy tylko jednego. Zapomnieć, że jesteśmy ludźmi. Wojna nie przeszła przez granice, tylko przez sumienia. Nie zabijała od razu. Powoli odebrała odwagę. Najpierw była cisza przy stole, później pusty stół. Potem brak dotyku. Był w ekranie dotykowym. Potem nieobecność w spojrzeniu. Potem serce powiedziało, nie mam już siły. Nie było rannych w opatrunkach, ale większość z nas krwawiła wewnętrznie codziennie. Zmęczeniem, wypaleniem, gonitwą, by dobrze wyglądać, być drogo ubranym w zajebis, samochodzie. Myliliśmy lęk z odpowiedzialnością. Zgodę z obojętnością. Ciszę z pokojem. Mówiliśmy, nie moja sprawa. Trzeba być realistą. To tylko polityka. To przecież normalne. Mnie to nie dotyczy. Tymczasem właśnie wtedy przez nasze usta przechodziły nie nasze słowa. Naszymi rękami ktoś inny podpisywał zgody, umowy. Naszymi oczami nie widzieliśmy nic. Poza ekranem, na których już każdy zapomniał, ile założono filtrów, już nikt nie wiedział, jak jest, jak naprawdę jest. Zaczęliśmy kumać, ogarniać. Znów ktoś chce nas wciągnąć w nie naszą wojnę. Chce nam wmówić, że złe są całe nacje, całe narody, niekonkretni ludzi. Tym razem coś nam nie grało. Ściema i budowanie narracji strachu, wmawianie nam kolejny raz w historii nienawiści do całych narodów. Już tego nie kupowaliśmy. Ile razy można powtarzać tą samą lekcję? Obudziliśmy się zanim, bo za późno. Strach przed wojną, które przepowiadał kolorowe pudełko, obudziło w nas jeszcze coś. W ciszy budziła się w nas wojna. Wojna o odzyskanie porzuconego czucia, prawdy, relacji z drugim człowiekiem, kontaktu z przyrodą. Wojnę przeciwko żarciu paszy, które nas powoli zabija, karmiąc zachłanne korporacje. Nie ogłoszono rozejmu. Nie przyleciały gołębie, nie zadzwoniły dzwony. Ktoś spojrzał dziecku w oczy i nie odwrócił wzroku. Przestań przesadzać. Ktoś wziął głęboki oddech i usłyszał bicie własnego serca. Gdzie tak zapierd? Ktoś powiedział, nie wiem, ale sprawdzę. Moja prawda jest mojsza niż twojsza. Ktoś się popłakał i dobrze się z tym czuł. Musisz być twardy, nie miętki. Nie wiem, co dalej. Ale nie chcę już tak jak wcześniej. Coś zaiskrzyło, ale tym razem jakby na wszystkie gary. To nie był protest, to nie była rewolucja. To był powrót, pamięć, przebudzenie. Świat nie stał się lepszy. Ludzie stawali się bardziej obecni. Nie musieli zmieniać systemu. Zmienili siebie i system już nie miał na czym się oprzeć. Ktoś przestał się spieszyć. i pierwszy raz od lat poczuł zapach drzewa. Nie perfum, drzewa. Ktoś zamknął komputer o 17 i pobiegł do córki, zanim ta zdążyła znów zamknąć się w pokoju. Ktoś zwołał rodzinne spotkanie, przepraszając, zebrał wszystkie telefony, laptopy, konsole, tablety, by nie mówić nic, aby być. Ludzie przestali się porównywać, zaczęli się widzieć. Zamiast ile zarabiasz? Czego się boisz najbardziej? Zamiast co osiągnąłeś? Co dziś odkryłeś? Zaczęliśmy wracać do rozmów, do dotyku, do ziemi, do siebie. Przebudzenie nie wyglądało jak film. Wyglądało jak kobieta, która zdejmuje maseczkę. Nie z twarzy, ale z duszy. Mężczyzna, który pierwszy raz przytula syna, bez słów, bez powodu. Nauczycielka, która mówi, nie musisz mieć piątki. Wystarczy, że jesteś, chodź na dwór. Lekarz, który faktycznie słucha i wypisuje receptę, proszę o powrót do natury. To był koniec obojętności. Pokój stał się stylem życia, stanem świadomości. Nie potrzebował flagi, nie potrzebował hymnu, nie potrzebował żadnej racji. Pokój był tam, gdzie ludzie byli razem, nie po to, by się zgadzać, ale po to, by się nie opuszczać. Nie było już nas i ich, było tylko my, rozszerzone na świat. Matka Ziemia oddychała. Nie dlatego, że zniknęły fabryki, ale dlatego, że ludzie wrócili do serca, rodził się racjonalizm. Prawa kierowała do praw naturalnych. Czujność dawała nam siłę. Siła dawała moc, by się nie bać. Żaden kraj nie wygrał, żaden nie przegrał. Coraz więcej ludzi nawiązywało kontakt ze swoimi dziećmi, dzieci z rodzicami, a zapomniani dziadkowie znów byli odwiedzani przez wnuki. Ich samotność, żal, zamienił się we wdzięczność i radość. Nastał czas wybaczeń, akceptacji. Czas mówienia sprawdzam. Dzieci zaczęły się bawić, poznając przyrodę, budując relacje oczy w oczy, dłoń w dłoń, kwestionować, odkrywać. Autor Julian Tuwim. Do prostego człowieka. Gdy znów do murów klajstrem świeżym. Przylepiać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy. Na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak. W odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modłę, ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. O piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin. Pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami. Wrzask liter pierwszych stron dzienników. A stado dzikich bab kwiatami. Obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi. Wiedz, że na trwogę biją w dzwony. Króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bójda, granda zwykła. Gdy ci wołają, broń na ramię. Że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta i od stolicy do stolicy. Zawołaj broniąc swej krwawicy, bujać to my, panowie szlachta. Źródło https poezja .org, WZ, Julian, Tuwim, 7456, do prostego człowieka. Czas przestać wierzyć pajacom. Nadszedł moment, którego nikt nie ogłaszał. Nie transmitowały go media, nie wpisano go do podręczników. Moment, w którym miliony ludzi na całym świecie powiedziały po cichu, to już było i więcej nie będzie. To nie był bunt, nie była to rewolucja. To była zmiana stanu świadomości. Nie pytaliśmy już, kto nas zaatakuje. Pytaliśmy, kto podnieca do wojny, dlaczego. Nie oskarżaliśmy, zaczęliśmy rozumieć. Nie broniliśmy się przed narodami, nie narody nas atakowały, tylko pajace z telewizji. Zaczęliśmy słuchać siebie. Przestaliśmy karmić narrację lęku. Nie udostępnialiśmy filmów paniki. Przestaliśmy wierzyć, że ktoś na górze wie lepiej. Zaczęliśmy ufać temu cichszemu głosowi, w środku. Zrozumieliśmy, że każda wojna to efekt zbiorowej amnezji, bo ludzie walczą tylko wtedy, gdy zapomną, kim są. A my pamiętaliśmy. Pamiętaliśmy, że jesteśmy jednym organizmem, że krzywdząc innych ranimy siebie, że prawdziwe zwycięstwo to przebudzenie, nie podbój. I dlatego pokój stał się obecnością. Nie potrzebował deklaracji. Wystarczyło, że zrezygnowaliśmy z walki jako sposobu istnienia. Od tamtej pory nie było już żadnych wojen, bo nie było już w nas przestrzeni, w której mogłyby się narodzić. Nie wyobrażaliśmy już sobie świata wroga. Wybraliśmy świat współbrzmienia. Nie odrzuciliśmy historii. Oddaliśmy jej cześć i pozwoliliśmy jej odejść. Gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem, wiedz, że to bujda, granda zwykła. Ostatnia wojna światowa już była. I była naprawdę ostatnia. Bo prawdziwy pokój nie powstaje z kapitulacji. On rodzi się, gdy człowiek przestaje wybierać konflikt jako drogę, a my przestaliśmy. Ostatni głupi prezydent. Część pierwsza. Marionetka w teatrze cieni. Kalibracja, odwaga 200, neutralność 250, rozsądek 310, gotowość 350. To się wydarzyło. Był jeszcze wtedy ostatni głupi prezydent. Był twarzą systemu, który nie umiał słuchać. Był głosem przeszłości, który nie znał ciszy. Nie dlatego, że był złym człowiekiem, ale dlatego, że odbijał ostatnie echo epoki nieświadomości. W nim widzieliśmy uosobienie tego, co w nas samych wołało o uzdrowienie. Pycha, pożądanie, strach, władzę bez pokory, decyzje bez duszy. Zrozumieliśmy, że to nie on był problemem. To był system, który stworzyliśmy przez przyzwolenie. Pozwalaliśmy rządzić tym, którzy krzyczeli najgłośniej. Ceniliśmy siłę, nie mądrość. Dawaliśmy władzę tym, którzy obiecywali najwięcej, nie tym, którzy byli najbliżej prawdy. Był ostatnim, bo nie potrzebowaliśmy już takich przywódców. Ostatnim, bo społeczeństwo dojrzało, by widzieć wyraźniej. Patrzyliśmy z sercem, nie z gniewem. Nie chcieliśmy go obalać, nie chcieliśmy go zawstydzać. Zobaczyliśmy w nim przestrzeń ignorancji, którą każdy z nas kiedyś w sobie nosił. Nie pytaliśmy, jak mogliśmy pozwolić? Pytaliśmy, co to mówi o nas wszystkich. I zrozumieliśmy, że każda forma zewnętrznej władzy opiera się na wewnętrznym uśpieniu. Kiedy my śpimy, ktoś inny nami rządzi. Kiedy się budzimy, potrzeba władzy znika. Historia się nie powtórzyła. Nie wróciliśmy już do systemu strachu i kontroli. Nie ulegliśmy już rytuałom władzy. Przemówieniom, które brzmiały jak instrukcje. Symbolom, które miały zastąpić serce. Obietnicom, które tłumiły odpowiedzialność. Zrozumieliśmy, że mądrość nie potrzebuje mikrofonu, że lider nie potrzebuje tytułu, że przywództwo nie polega na rządzeniu, lecz na słuchaniu pola. Wróciliśmy do pamięci. Pamiętaliśmy, że prawdziwa władza jest służbą, że starożytne przykazania, choć niedoskonałe, miały wskazać granice, których nie wolno było przekraczać. Nie zabijaj, nie kłam, nie pożądaj, nie kradnij. W erze, która właśnie się kończyła, te zasady stały się pustymi słowami. Dekoracją, deklamacją, ale w nas na nowo stały się żywe. Ostatni głupi prezydent był darem. Nie jako przywódca, ale jako nauczyciel w lustrze. Pokazał nam, że inteligencja bez świadomości to tylko strategia. Że władza bez pokory zawsze prowadzi do wypaczenia. Że nikt nie może być ponad drugim człowiekiem, niezależnie od tytułu. Nie walczyliśmy z nim. Zatrzymaliśmy się i przestaliśmy go wybierać, w głosowaniu, ale też w sobie. Bo każdy z nas był przez chwilę tym prezydentem. Kiedy chciał dominować, kiedy bał się utraty kontroli, kiedy wierzył, że siła to prawo. I wtedy coś pękło. Nie w systemie. W nas. Pękła zgoda na kłamstwo. Pękło pragnienie liderów. Pojawiła się gotowość do odpowiedzialności i od tej chwili nie potrzebowaliśmy już więcej prezydentów. Nie dlatego, że zlikwidowaliśmy stanowiska, ale dlatego, że każdy z nas wstąpił na własny tron świadomości, etyki i obecności. To był ostatni głupi prezydent. Nie dlatego, że nikt więcej nie próbował, ale dlatego, że nikt już nie słuchał tych, którzy nie słuchali życia. I tak właśnie zakończyła się historia władzy przez strach. a zaczęła historia współistnienia przez miłość. Część druga. Rzeczywiste mechanizmy władzy. Globalni gracze i ich zakulisowy wpływ. Współczesny świat jest kształtowany przez potężne instytucje międzynarodowe, których decyzje mają bezpośredni wpływ na życie miliardów ludzi. Organizacje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW, Bank Światowy czy Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki globalnej. Choć ich celem jest wspieranie rozwoju i zdrowia publicznego, często są krytykowane za narzucanie krajom rozwijającym się polityk gospodarczych, które mogą prowadzić do zwiększenia zadłużenia i zależności od zagranicznych kredytodawców. Przykładem może być sytuacja w Kolumbii, gdzie MFW zablokował dostęp do linii kredytowej w wysokości 8,1 miliarda dolarów, argumentując to brakiem spełnienia określonych warunków ekonomicznych. Takie decyzje pokazują, jak silny wpływ mają te instytucje na politykę krajową i stabilność finansową państw, Gartner Reuters. Dodatkowo, podczas ostatnich spotkań MFW i Banku Światowego, tematy takie jak zmiany klimatyczne czy równość płci zostały zepchnięte na dalszy plan, co spotkało się z krytyką ze strony organizacji pozarządowych i liderów społecznych. To pokazuje, że nawet w obliczu globalnych kryzysów priorytety tych instytucji mogą być kształtowane przez interesy najpotężniejszych państw członkowskich. Korporacyjne imperia i media jako narzędzia narracji. Współczesne korporacje transnarodowe, takie jak Amazon, Google czy ExxonMobil, posiadają budżety przewyższające PKB wielu państw. Ich wpływ na politykę, gospodarkę i społeczeństwo jest ogromny. Organizacje takie jak Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych, ITUCS, oskarżają te firmy o podważanie demokracji, finansowanie skrajnie prawicowych ruchów, pogłębianie kryzysu klimatycznego oraz łamanie praw pracowniczych i związkowych. The Guardian. Media, często będące własnością tych samych korporacji, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu opinii publicznej. Poprzez kontrolę nad informacją mogą wpływać na wybory polityczne, kształtować narracje społeczne i kierować uwagę społeczeństwa na wybrane tematy, odwracając ją od innych, równie istotnych kwestii. Władza przez dług. Jak zadłużenie tworzy niewolnictwo. Zadłużenie stało się jednym z głównych narzędzi kontroli nad państwami rozwijającymi się. Wiele z nich przeznacza znaczną część swojego budżetu na obsługę długu, co ogranicza ich możliwości inwestowania w kluczowe sektory, takie jak edukacja czy opieka zdrowotna. Na przykład w wielu krajach afrykańskich koszty obsługi długu przewyższają wydatki na podstawowe usługi społeczne. The Guardian. Inicjatywy takie jak HIPC, Heavily Indebted Poor Countries, miały na celu redukcję zadłużenia najbiedniejszych krajów, jednak często wiązały się z narzucaniem surowych warunków, takich jak prywatyzacja usług publicznych czy cięcia budżetowe, co w dłuższej perspektywie pogłębiało problemy społeczne i gospodarcze. Wikipedia plus 5, Wikipedia plus 5i, MF plus 5.0. Marionetki i reżyserzy. Jak wybiera się prezydentów? W wielu przypadkach liderzy polityczni są wybierani nie tylko przez obywateli, ale również poprzez wpływy zewnętrzne, takie jak finansowanie kampanii przez korporacje czy lobbying międzynarodowych instytucji. Tacy liderzy często realizują polityki korzystne dla swoich sponsorów, a niekoniecznie dla społeczeństwa. Przykładem może być sytuacja w Kenii, gdzie wprowadzenie surowych reform fiskalnych wspieranych przez MFW doprowadziło do masowych protestów i zamieszek. To pokazuje, jak zewnętrzne wpływy mogą destabilizować sytuację wewnętrzną państw i prowadzić do konfliktów społecznych. Financial Times. Technokracja, AI, cyfrowa kontrola, miękki totalitaryzm. Postęp technologiczny przynosi wiele korzyści, ale również stwarza nowe zagrożenia. Systemy sztucznej inteligencji, masowe zbieranie danych czy inwigilacja cyfrowa mogą być wykorzystywane do kontroli społeczeństw. Władze i korporacje mają dostęp do ogromnych ilości informacji o obywatelach, co może prowadzić do nadużyć i ograniczenia wolności jednostki. Wprowadzenie cyfrowych walut, systemów punktacji społecznej czy monitoringu online może prowadzić do tzw. miękkiego totalitaryzmu, gdzie kontrola nie jest sprawowana siłą, ale poprzez technologię i manipulację informacją. Budzenie się mas, jak nie dać się ponownie uśpić. Świadomość społeczna rośnie. coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z mechanizmów władzy i wpływów, które kształtują ich życie. Ruchy społeczne, organizacje pozarządowe i niezależne media odgrywają kluczową rolę w edukowaniu społeczeństwa i promowaniu przejrzystości oraz odpowiedzialności. Jednak aby uniknąć ponownego uśpienia, konieczne jest ciągłe zaangażowanie obywateli, krytyczne myślenie i aktywne uczestnictwo w procesach demokratycznych. Tylko w ten sposób można zapewnić, że władza będzie służyć społeczeństwu, a nie odwrotnie. Media, które milczały zbyt długo. Kalibracja. Neutralność 250, rozsądek 310, gotowość 350. Zaczęliśmy słuchać siebie. Nie potrzebowaliśmy już tłumaczy prawdy. Zobaczyliśmy to wyraźnie. Tak, jakby opadł woal z naszych oczu. Media, które miały informować, przestały być lustrem życia, a stały się megafonem interesów. Nie dlatego, że ludzie w nich byli źli, ale dlatego, że system, w którym działali, przestał być służbą. Nie mieliśmy już żalu. Nie baliśmy się. Nie złościliśmy. Nie atakowaliśmy dziennikarzy, redaktorów, prezenterów. Przestaliśmy ich po prostu słuchać. Nie dlatego, że przestali mówić, ale dlatego, że my zaczęliśmy słyszeć siebie i nie było już potrzeby, by ktoś mówił za nas. Media przestały być źródłem. Zrozumieliśmy, że prawda nie potrzebuje formatu. Nie ma reklam. Nie przychodzi w prime time. Prawda jest cicha, nie krzyczy, nie błyska nagłówkami. Nie tworzy napięcia. Prawda się odsłania wtedy, gdy człowiek przestaje szukać jej na zewnątrz. I tak właśnie zniknęła ich moc. Nie przez rewolucję, przez odejście uwagi. Przestaliśmy karmić się sensacją. Nie dzieliliśmy się już lękiem. Nie klikaliśmy nagłówków, które wywoływały niepokój. Nie czekaliśmy na wiadomości wieczorne, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Zaczęliśmy pytać, co we mnie się wydarza. Zamiast przerażających statystyk, wsłuchiwaliśmy się w drżenie serca. Zamiast opinii ekspertów, zauważaliśmy wewnętrzne tak i nie. I właśnie wtedy, kiedy wydawało się, że media zdominują wszystko, przestaliśmy być ich odbiornikami. Prawda stała się relacją, nie byliśmy już żądni informacji, byliśmy głodni prawdziwego spotkania, chcieliśmy patrzeć sobie w oczy, nie w ekrany. Chcieliśmy dotykać obecności, nie newsów. Nie chodziło już o to, kto ma rację. Chodziło o to, kto ma serce. Nie porównywaliśmy źródeł. Zaufaliśmy źródłu w nas. Informacja przestała nas formować. Nie potrzebowaliśmy być na bieżąco. Potrzebowaliśmy być na głęboko. Nie baliśmy się dezinformacji. Bo nasza świadomość stała się filtrem, który widzi, co jest miłością, a co nią nie jest. Nie pytaliśmy już, czy to prawda, co mówią. Pytaliśmy, czy to rezonuje z moim wnętrzem? Media się nie skończyły. Zostały przetransformowane. Ci, którzy naprawdę mieli coś do powiedzenia, zostali. Niektórzy milczeli przez lata, aż nadszedł czas ich głosu. Inni odrzucili kontrakty i tytuły, by tworzyć nowe przestrzenie komunikacji. Zamiast studiów telewizyjnych, kręgi ludzi. Zamiast redakcji, wspólnoty. Zamiast opiniotwórców, świadków prawdy. I właśnie wtedy zrozumieliśmy, nie potrzebowaliśmy już, żeby ktoś tłumaczył nam świat. Bo my zaczęliśmy widzieć go tak, jak widzi serce. To nie media upadły, to my wyrośliśmy ponad ich iluzje. I wtedy media przestały nami rządzić, a zaczęły słuchać. Mówiliśmy, nie trzeba kupować więcej. Kalibracja. Gotowość 350 do akceptacja 400. I nie kupiliśmy. Nie dlatego, że nie było nas stać, ale dlatego, że byliśmy już sobą. Przestaliśmy gonić za nowym, bo odkryliśmy, że to, czego szukaliśmy w przedmiotach, zawsze było w nas. To był koniec epoki reklamy i początek epoki obecności. Nie czuliśmy już głodu rzeczy. Zamiast nowej pary butów, nowy spacer w ciszy. Zamiast kolejnego telefonu, głębszy kontakt z tym, kto obok. Zamiast scrollowania sklepów, patrzenie w oczy dziecka. Zrozumieliśmy, że konsumpcja była modlitwą nieobecności. Kupowaliśmy, bo czuliśmy brak. Ale ten brak nie był w szafie. Był w duszy. I gdy ją nasyciliśmy, przestaliśmy kupować. Nie byliśmy już konsumentami. Byliśmy twórcami. Nie wybieraliśmy już między promocją a wersją premium. Wybieraliśmy autentyczność. Tworzyliśmy zamiast porównywać. Naprawialiśmy zamiast wyrzucać. Dziedziczyliśmy zamiast wymieniać. Nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusił, ale dlatego, że nie było już sensu w grze niedoboru. Marki przestały nas kusić. Zrozumieliśmy, że trendy były rytuałem strachu. Kup to, bo inaczej nie będziesz wystarczający. Ale my już wiedzieliśmy, że jesteśmy wystarczający. Nie potrzebowaliśmy potwierdzenia w ubraniu, zegarku, aucie. To nie było odrzucenie luksusu. To było zrozumienie wartości. Luksusem stał się czas, cisza, zdrowie, uczciwa relacja. Z pustych toreb do pełnych dusz. Niegdyś dźwigaliśmy siaty z galerią emocji, których nie umieliśmy nazwać. Samotność. Wstyd. Pragnienie bycia zauważonym. Ale potem przestaliśmy dźwigać, bo nic już nie musieliśmy ukrywać. Duszom nie brakowało już piękna, więc ciało nie musiało go nadrabiać. Sercom nie brakowało już uznania, więc portfel nie musiał tego zdobywać. Obfitość zmieniła definicję. Nie pytaliśmy już, ile to kosztuje. Pytaliśmy, czy to służy życiu? Nie pytaliśmy, czy to modne. Pytaliśmy, czy to prawdziwe? Nie potrzebowaliśmy nowego, bo wszystko stało się nowe, gdy patrzyliśmy oczami wdzięczności. I wtedy wszystko się zmieniło. Firmy, które miały duszę, zaczęły rozkwitać. Te, które opierały się na manipulacji, rozpuściły się w polu prawdy. Powstały warsztaty, nie korporacje. Pracownie, nie magazyny. Twórcy, nie trendseterzy. Zostali ci, którzy tworzyli z serca i dla serca. To nie było wyrzeczenie. To było wyzwolenie. Nie straciliśmy rzeczy. Zyskaliśmy siebie. Zmieniliśmy myślenie o pracy. Zmieniliśmy myślenie o pracy. Kalibracja, gotowość 350, akceptacja 400, miłość 500. Nie musieliśmy już zarabiać na życie, bo życie zaczęło się dziać przez nas. Z etatu do powołania, z obowiązku do daru, z wyścigu do rytmu. Zrozumieliśmy, że praca nie jest zapłatą za prawo do istnienia, że nie przyszliśmy tu zarobić, ale stworzyć coś prawdziwego. Zniknęło pojęcie kariery. Nie chcieliśmy już piąć się w górę. Chcieliśmy zejść głębiej w siebie. Nie zależało nam na stanowisku, ale na miejscu, w którym nasza dusza miała głos. Nie pytaliśmy już, gdzie są największe pieniądze. Pytaliśmy, gdzie jestem potrzebny. I właśnie tam szliśmy. Praca przestała nas zużywać. Nie wypalaliśmy się, bo nie gasiliśmy już swojego ognia. Praca stała się jak ognisko, które ogrzewa i innych, i nas. Nie dzieliliśmy już czasu na czas pracy i czas wolny, bo nasz czas stał się świadomą obecnością, wszędzie. Przestaliśmy sprzedawać czas. Nie marnowaliśmy już godzin, by przeżyć weekend, bo każdy dzień stał się świętem tworzenia. Nie podporządkowywaliśmy się już wykresom produktywności. Zaczęliśmy żyć w rytmie własnej prawdy. Zrozumieliśmy, że prawdziwa wartość nie ma metki ani deadline'u. Ma puls, ma duszę, ma kierunek serca. Wartość pracy mierzyliśmy światłem, nie złotem. Zaczęliśmy pytać, czy to, co robię, niesie dobro? Czy to dodaje życia? Czy tylko energii do maszyny? Zaczęliśmy pracować z roślinami, z dziećmi, z dźwiękiem, z przestrzenią. Tworzyliśmy domy, nie tylko budynki. Pieczywo, nie tylko chleb. Relacje, nie tylko usługi. Praca przestała być czynnością. Stała się ekspresją duszy. Z pracy do służby. Służba nie była poświęceniem. Była radością dawania tego, czym jesteśmy. Nie pytaliśmy, co z tego będę miał. Pytaliśmy, czego mogę dać więcej, z radością, a nie z przymusu? I kiedy wszyscy zaczęli dawać z serca, wszystkim zaczęło wystarczać. I wtedy odetchnęliśmy. Nie w poniedziałek, nie w piątek po 17, ale wreszcie, naprawdę. Odetchnęliśmy, bo przestaliśmy udawać. Przestaliśmy udowadniać. Przestaliśmy podpisywać się pod czymś, co nie miało naszej duszy. I wtedy zrozumieliśmy, nie potrzebowaliśmy nowej pracy. Potrzebowaliśmy nowego sposobu bycia i już go wybraliśmy. Przebudzenie, kiedy wszystko się rozpadło. Świat, który nie chciał słuchać. Przed upadkiem. Świat, który nie chciał słuchać. Kalibracja 175 do 200. poziom dumy, złości, iluzji kontroli. Byliśmy połączeni bardziej niż kiedykolwiek, ale nikt już nie patrzył w oczy. Zanim cokolwiek się zmieniło, musieliśmy zobaczyć prawdę o tym, jak żyliśmy. Nie przez przypadek, nie przez karę, ale przez miłość, która chciała nas obudzić. Nie zauważyliśmy, że jesteśmy samotni, bo mieliśmy tysiące znajomych. Nie zauważyliśmy, że jesteśmy głodni, bo jedliśmy 3 razy dziennie. Nie zauważyliśmy, że umieramy, bo system nazywał to sukcesem. Skrolowanie zamiast spotkania. Siedzieliśmy w tych samych pomieszczeniach, ale nie byliśmy razem. Matka patrzyła w ekran, dziecko w kreskówki. Ojciec liczył raty, syn czekał na przytulenie. Przyjaciele spotykali się, by zrobić selfie, nie by się zobaczyć. Zamieniliśmy głos w notyfikację, ciszę w niezręczność, słuchanie w czekanie na swoją kolej, by mówić. Każdy był dla siebie lustrem, ale nie widzieliśmy się naprawdę. Relacje, które przestały oddychać. Miłość stawała się kontraktem. Związek grą w kompromisy i oczekiwania. Rodzina strukturą, którą trzeba było utrzymać, a nie przestrzenią, w której można było upaść i zostać podniesionym. Przyjaciel był tylko wtedy, gdy było łatwo. Dziecko miało nie przeszkadzać, nie czuć, nie pytać. Rodzic miał nie płakać, nie być słaby, nie mieć chwili zwątpienia. Czuliśmy, że coś jest nie tak, ale nikt nie chciał powiedzieć pierwszy. Ego jako centrum kultury. Wszystko kręciło się wokół ja-a. Moje konto, mój sukces, moje zdanie, moja prawda. Reklamy mówiły, jesteś najważniejszy. Ale nie mówili, co zrobić z tą samotnością, która przyszła, gdy wszyscy zaczęli być najważniejsi. Zamiast wspólnoty mieliśmy followersów. Zamiast przyjaźni, lajki. Zamiast słowa kocham, serduszka na ekranie. Prawda była zbyt cicha, by ją słyszeć w tym hałasie. Była, zawsze była, ale nikt już jej nie chciał słuchać. Bo mówiła coś niewygodnego. Że relacja to odpowiedzialność, że bliskość boli, ale uzdrawia. Że nie da się kochać naprawdę, jeśli nie zobaczymy własnych ran. Ale my woleliśmy kolejne podcasty o tym, jak być lepszym. I kolejne relacje, które kończyły się, zanim się naprawdę zaczęły. I tak doszliśmy do ściany, nie przez zło, przez ignorancję, nie przez brak miłości, ale przez brak odwagi, by ją wybrać. I wtedy świat się zatrzymał. Na moment wszyscy spojrzeliśmy wokół siebie i zrozumieliśmy, że coś umknęło. Ale to nie był koniec. To był początek pytania, które zaprowadziło nas do przebudzenia. Żywność, która przestała karmić. Żywność, która przestała karmić. Kalibracja 175-300. Od lęku do odwagi spojrzenia prawdzie w oczy. Nie ma większego oszustwa niż to, które przychodzi przez usta. Bo jeśli trucizna smakuje jak nagroda, to umiera nie tylko ciało. Umiera dusza, która uwierzyła, że na to zasługuje. Ziemia prosiła o ciszę. My ją zagłuszyliśmy nawozem. Kiedyś jedzenie było modlitwą, rytuałem, sztuką łączenia się z porami roku, z rękami, które zasiewały, z ziemią, która oddawała. Ale potem przyszło to słowo wydajność. I zaczęliśmy ją gwałcić. Wstrzykiwać w nasiona obietnice szybszego wzrostu. Sypać pestycydami nie tylko na szkodniki, ale i na wszystko, co żywe. Nie widzieliśmy już gleby. Widzieliśmy pole do optymalizacji. Zaczęło się niewinnie, jak każdy grzech przeciwko życiu. To tylko konserwant. To tylko barwnik. To tylko stabilizator. To tylko raz. A potem z jedzenia zniknęło życie. Zniknęła pamięć, zniknęła struktura światła w wodzie, zniknęła miłość rąk, które gotowały nie dla zysku, ale dla wspólnoty. Została paczka. Z numerem E. Z opisem składu, którego nie rozumieli nawet ci, którzy go tworzyli. Jeśli jedzenie nie jest lekarstwem, to lekarstwo staje się jedzeniem. I właśnie to się stało. Zaczęliśmy jeść tabletki. Aby móc jeść jedzenie, które zabiło odporność, rozregulowało układ nerwowy, podmieniło głód na uzależnienie. Reklama mówiła, masz to w lodówce. Ale nie mówiła, że masz też w lodówce cukier, który nie pozwoli twojemu mózgowi odpocząć. I olej, który podpali twój układ krążenia. I konserwanty, które zniszczą florę jelitową, a z nią twoją zdolność do odczuwania spokoju. Jedzenie zaczęło zabijać powoli, więc nikt nie krzyczał. To była śmierć w białych rękawiczkach. Nie zatrucie, nie epidemia. Systematyczne wypalanie witalności. Zmęczenie? Kawa i jedz dalej. Wzdęcia? To normalne. Zespół jelita drażliwego? To z nerwów. Dzieci z alergiami, ADHD, depresją? Czas się zmienił. Nie. Zmieniliśmy skład chleba. Zmieniliśmy świętość talerza. Zmieniliśmy źródło. Korporacje nie straciły rozumu. Straciły sumienie. Zatraciły się w walce o rynek, o półkę, o lojalność konsumenta. Zaczęły projektować smak tak, by nie można było przestać jeść. Zaczęły dodawać cukier nawet do wędlin. Zaczęły reklamować mleko z pasteryzacją tak wysoką, że nie zostało w nim nic prócz marketingu. Były spoty reklamowe z uśmiechniętą rodziną przy stole. Ale nikt nie pokazywał, jak naprawdę wyglądały jelita dziecka po 5 latach jedzenia tych produktów. Nie mówiono, że produkty dla dzieci zawierały więcej chemii niż dla dorosłych. Mięso było nastrzykiwane solanką i hormonami. Warzywa miały pozory koloru, ale żadnej energii. Owoce były pokrywane woskiem, który nie schodził nawet po gotowaniu. To nie było tylko oszustwo. To był atak na biologiczne źródło świadomości. I wtedy zaczęliśmy chorować. Wszyscy. 2 dzieci, i dorośli, i starsi. Choroby autoimmunologiczne, zaburzenia hormonalne, nowotwory jelita, cukrzyca, depresja. I choć ciała wołały, to co jesz nas niszczy. System mówił, to przypadek, to geny, to pogoda, to wirusy. Ale przyszła chwila, gdy ktoś powiedział, sprawdź skład. I ludzie zaczęli sprawdzać. I zaczęli się pytać, co ja właściwie jem. Czy to coś, co mogłaby zjeść moja babcia? Czy to coś, co potrafię ugotować sam? Zaczęli rozumieć, że karmienie ciała to karmienie świadomości. Że produkt przetworzony, świadomość przetworzona. Że nie można wejść w pokój, gdy jelita krzyczą bólem, a mózg działa w trybie zapalnym. Zaczęło się od detoksu, ale skończyło się na powrocie do ziemi. Ludzie wrócili do rynków, do gospodarstw, do wspólnego gotowania, do czytania etykiet, do siania, do dzielenia się zupą. Przestali wierzyć, że cena to wartość. Zrozumieli, że wartość to żywa energia, miłość, intencja, pochodzenie i prostota. Jedzenie znów zaczęło być modlitwą. Nie dlatego, że było idealnie, ale dlatego, że było świadomie. I wtedy ciała zaczęły zdrowieć. I relacje się zacieśniały przy stole. I dzieci zaczęły rozumieć, co to znaczy nakarmić się naprawdę. I system się załamał, bo ludzie przestali kupować jego śmierć. Zaczęło się od chleba, a skończyło się na rewolucji. Niekrwawej, zbożowej, zielonej, czułej. Bo wtedy zrozumieliśmy, że jeśli karmimy życie, życie karmi nas. Medycyna, która nie leczyła. Medycyna, która nie leczyła. Kalibracja 150 do 300. Od lęku i przymusu do odwagi i przebudzenia. Nie leczyliśmy chorób. Leczyliśmy objawy. Leczyliśmy ciszę, której nie chcieliśmy słuchać. I robiliśmy to tak długo, aż umarło to, co miało zostać ocalone. Zdrada przysięgi Hipokratesa. Po pierwsze, nie szkodzić. To był fundament. Przysięga składana przez pokolenia lekarzy. Ale wkrótce zamieniła się w relikt, cytat, dekoracje na ścianie. Nie regułę. System opieki zdrowotnej przestał być opieką. Stał się strukturą zarządzania cierpieniem. Nie służył leczeniu, służył utrzymaniu klienta w stanie zależności. Nie pytano, dlaczego jesteś chory. Pytano, co ci zapisać. Pigułka zamiast przyczyny. Nie było czasu na rozmowę, nie było przestrzeni na dotyk, nie było miejsca na kontekst. Była tylko diagnoza, ICD-10, kod i do tego lek, jeden z wielu, których działanie znali głównie marketingowcy, nie lekarze. Nie pytano, czy pacjent śpi, czy oddycha, czy je, czy ma traumę z dzieciństwa, tylko na ile w skali bólu? Gdy leczenie stało się przemysłem, koncerny nie chciały zdrowych ludzi. Nie miałyby klientów, chciały objawów, przewlekłych, powtarzalnych, zmonetyzowanych. Zaczęły więc tworzyć choroby, zanim pojawiły się w ciele zespół niespokojnych nóg, łagodne zaburzenia depresyjne, deficyt serotoniny, którego nikt nigdy nie zmierzył, przeciążenie informacyjne mózgu. Na wszystko były leki, na każdy objaw był kod, a za każdą receptą szedł bonus, konferencja, wycieczka sponsorowana przez producenta. Lekarze, którzy chcieli leczyć, byli karani. Gdy ktoś pytał, a co jeśli przyczyną choroby są emocje? Był wyśmiewany. A co jeśli dieta może leczyć? Był marginalizowany. A co jeśli człowiek potrzebuje obecności, a nie chemii? Był zagrożeniem dla systemu. Lekarze, którzy uzdrawiali ludzi metodami naturalnymi, którym pacjenci wracali dziękować, byli ciągani po sądach. Odbierano im prawa wykonywania zawodu, zamykano kliniki. Nazywano szarlatanami, mimo że uzdrawiali tam, gdzie system rozkładał ręce. Niektórzy palili swoje legitymacje lekarskie. Robili to publicznie, nie z buntu, ale z miłości. Z wewnętrznego głosu, który mówił, nie mogę dłużej milczeć. Człowiek stał się zbiorem danych. Nie był już duszą, nie był osobą. Był jednostką chorobową, przypadkiem projektem farmakologicznym. Kolano boli? To operacja. Serce wali? To beta-bloker. Nie możesz spać? Proszę, psychotrop. Masz lęk? Lęk to norma. Naucz się z nim żyć. Nikt nie mówił, może twoje serce krzyczy, bo nie żyjesz zgodnie z sobą. Nikt nie mówił, może twój lęk to niewypowiedziane nie z dzieciństwa. Nikt nie mówił, może twoje ciało wie coś, czego jeszcze nie słyszałeś. I wtedy ludzie zaczęli umierać, nie z powodu chorób, ale z powodu leczenia. Niektóre operacje były niepotrzebne, niektóre leki szkodliwe, niektóre diagnozy błędne. Ale nikt nie przepraszał, bo procedura została zachowana. Lekarze zabijali ludzi z pozycji systemowej bezkarności, a ci, którzy leczyli miłością, jedzeniem, ziołem, rozmową, ciszą, byli skazywani, cenzurowani, pozbawiani głosu. I wtedy zaczęła się rewolucja, cicha, głęboka. Pacjenci przestali ufać bezwzględnie. Zaczęli pytać, czytać, słuchać ciała, słuchać intuicji, szukać lekarzy, którzy czuli, nie tylko znali. Nie chcieli więcej tylko przeżyć. Chcieli uzdrowieć. I zaczęli znajdować takich ludzi. Lekarzy, którzy usiedli obok nich, którzy nie patrzyli na zegarek, którzy nie zaczynali od recepty, którzy dotykali nie tylko ciała, ale serca. Powstała nowa medycyna. Medycyna duszy. Nie przeciwko nauce, z nią, ale w służbie człowiekowi, nie systemowi. Zaczęto łączyć neurobiologię z duchowością, psychologię z roślinami, farmakologię z głosem serca, tradycyjne systemy leczenia z nowoczesną diagnostyką. Powstało coś nowego, nie alternatywa, integracja, nie rewolucja. Remisja bólu całych pokoleń. Medycyna, która nie leczyła, stała się przeszłością, bo człowiek, który wie, że zasługuje na prawdę, nie przyjmuje już leczenia, które nie widzi jego duszy. Edukacja, która zabijała ciekawość. Edukacja, która zabijała ciekawość. Kalibracja 150 do 300, od przymusu do wewnętrznej wolności. Nie pytaj, co dziecko umie powtórzyć. Zapytaj, czy zostało sobą, mimo że przeszło przez szkołę. Wiedza stała się ścianą, nie mostem. Szkoła miała być świątynią pytania. Zamieniła się w fabrykę odpowiedzi. Nie pytaliśmy, co cię porusza. Pytaliśmy, czy to będzie na teście. Nie pytaliśmy, kim jesteś. Pytaliśmy, jak dobrze pasujesz do systemu. Dzieci przestały pytać, bo nauczono je, że pytanie to przeszkoda. Historia jako broń przeciwko prawdzie. Nie uczono nas, jak rozumieć świat. Uczono, jak go interpretować zgodnie z narracją. Fakty były selektywne. Bohaterowie jednostronni. Ofiary niewidzialne. Milczenie nagradzane. Nie uczono o manipulacjach. Nie uczono o historii korporacji. Nie uczono o cenzurze. Nie uczono o tych, którzy zostali wyklęci, bo mówili prawdę. Zamiast poznania – formatowanie. Zamiast pamięci – program. System kar i stresu zamiast prowadzenia i współodczuwania. Szkoła była miejscem, gdzie mierzono wartość człowieka cyfrą. Test, stopień, ocena, ranking. Nie pytano, czy rozumiesz. Pytano, czy odpowiadasz jak należy. Nie pytano, czy boli. Pytano, czy się nie spóźnisz. Stres był normą. Presja codziennością. Zawstydzanie narzędziem dyscypliny. Dzieci zaczęły chorować psychicznie. Nie dlatego, że świat był zły, ale dlatego, że nikt ich nie słyszał. Twórczość była zagrożeniem, nie skarbem. Rysujesz? To po lekcjach. Piszesz wiersze? To nie temat. Kwestionujesz podręcznik? To brak szacunku. Zabijano spontaniczność dla porządku. Zabijano indywidualność dla uśrednionej średniej. Zabijano wolę życia dla egzaminu z wiedzy, której nikt nie potrzebował. Nauczyciele bali się być sobą, zamknięci w programach, procedurach, arkuszach. Nie mogli powiedzieć prawdy. Nie mogli przyznać się do wątpliwości. Nie mogli uczyć tego, co czuli jako ważne, a jednak niektórzy zostali i byli światłem, ciszą między linijkami, prawdziwym pytaniem po dzwonku, spojrzeniem, które mówiło: jesteś wystarczający. To oni zapalali iskrę, którą system próbował zgasić. I nie udało się. Dzieci nie były głupie. One po prostu były przebudzone. Czuły, że coś jest nie tak. Czuły, że uczą się życia, które już umiera. Czuły, że ich dusze chcą czegoś więcej niż punktów i dyplomów. Czuły. I dlatego cierpiały. Bo wiedza bez duszy jest torturą. A edukacja bez wolności jest tresurą. I wtedy przyszło pytanie, które zmieniło wszystko. Czy to naprawdę ma sens? Rodzice zaczęli słuchać dzieci. Nauczyciele zaczęli podważać programy. Dzieci zaczęły mówić, czego pragną. I coraz więcej ludzi odwracało się od systemu. Zaczęły powstawać szkoły. Leśne, wolne, domowe. Oparte na ciekawości, a nie przymusie. Zamiast podręcznika – życie. Zamiast strachu – radość odkrywania. Zamiast nie wolno – co czujesz, że jest prawdziwe. I wtedy edukacja znów stała się święta. Nie dlatego, że była idealna, ale dlatego, że była prawdziwa, żywa, zrodzona z miłości. Nie pytaliśmy już, czy zdałeś? Pytaliśmy, czy rozumiesz? Czy czujesz, że to twoja droga? Czy ta wiedza służy życiu? Edukacja przestała zabijać ciekawość, bo świat znów zaczął uczyć przez obecność, nie przez format. I wtedy dzieci nie przestawały być sobą. Nawet po szkole, zwłaszcza po szkole, nauczyciele bali się być sobą, ale jeszcze wcześniej szkołą rządziła pycha dorosłych. Dyrektorzy i rady pedagogiczne ścigały się w rankingach, jakby sukces szkoły był ważniejszy niż zdrowie dzieci. Najlepsza szkoła, mówiły foldery. Wysoki poziom, trudno się dostać, absolwenci na studiach medycznych i prawniczych. A dzieci? Zamknięte w kołowrotku ocen, egzaminów, porównań. Przestawały czuć, przestawały ufać sobie. Zaczynały wierzyć, że nie są wystarczające, jeśli nie spełniają oczekiwań systemu. Rodzice, nawet ci kochający, byli często omamieni etykietką. Nasze dziecko chodzi do dobrej szkoły. Nie patrzyli na cenę, jaką za to płaciło. Nie widzieli, że dzieci alienowały się, odcinały od emocji, tłumiły łzy, zamykały serca. Zewnętrzne osiągnięcia, wewnętrzne wypalenie. Duma z dyplomu, wstyd, że nie można już wytrzymać. To nie było nauczanie. To było zorganizowane odczłowieczanie pod hasłem wysokiego poziomu nauczania. Polityka, która zapomniała człowieka. Polityka, teatr, który przestał nas bawić. Kalibracja 125 do 275. Od przymusu do decyzji, od iluzji do wewnętrznej suwerenności. Nie walczyliśmy z systemem. Zobaczyliśmy go takim, jakim jest i przestaliśmy go zasilać. Polityka nie była już rozmową, stała się teatrem. Zamiast służyć, zarządzali. Zamiast łączyć, dzielili. Zamiast rozumieć, grali rolę. To nie był już dialog społeczny. To był marketing lojalnościowy z przypisanymi emocjami. Jeśli jesteś z nami, jesteś patriotą. Jeśli pytasz, jesteś wrogiem. Jeśli krytykujesz, jesteś zdrajcą. Władza mówiła, zaufaj nam. Ale nic w ich oczach nie mówiło prawdy. Ich ręce nie dotykały ziemi, ich słowa nie znały trudu, ich decyzje nie znały ciała człowieka. Nie rządzili ludzie. Rządził interes. Nie szukano dobra wspólnego, tylko środków na kolejne wybory. Partie stały się plemionami bez duchowości. Nie istniała już prawdziwa różnorodność poglądów. Były tylko barwy, slogany, identyfikatory, banery. Polityka przestała być myśleniem o wspólnocie. Zamieniła się w wojnę plemienną na memy, afery i sondaże. Każda partia miała swoje media, ekspertów, badania, retorykę. Każda obiecywała więcej, szybciej, taniej, ale nikt nie mówił, jak uleczyć ranę pokoleń. Jak stworzyć system oparty na sumieniu, nie na prawie korzyści? Jak uwolnić człowieka spod przymusu posłuszeństwa wobec strachu? Tego nie było w briefach. Nie dało się tego przeliczyć na głosy. Zgniłe kompromisy, z których zrobiono fundament państwa. Za kulisami polityki, lobbying. Za zamkniętymi drzwiami, umowy. Za przemówieniami, listy płac. Nie było już decyzji, które rodziły się z serca. Były tylko kalkulacje, kogo usatysfakcjonować, by nie stracić władzy. Głosowano nie za ideą, ale przeciw konkurencji. Ustawy pisali nie posłowie, ale doradcy korporacji. Kiedy ktoś próbował mówić o etyce, słyszeliśmy: to niepragmatyczne, trzeba znać realia. Taki jest świat. Ale to nie był świat. To był system, który sami zasialiśmy i przez milczenie podlewaliśmy. Kiedyś polityka była misją. Potem stała się karierą, w końcu farsą. Polityk nie musiał być już mądry, musiał być skuteczny, nie musiał znać prawa, wystarczyło, że znał PR. Nie musiał żyć uczciwie, wystarczyło, że potrafił kłamać z uśmiechem. Kampanie wyborcze stały się spektaklem. Obietnice, katalogiem prezentów z datą ważności. Wizja kraju, slajdem w PowerPoincie przygotowanym przez agencję brandingową. Naród był klientem. Państwo produktem, a prawda? Nie mieściła się w formacie spotu, a mimo to ludzie nadal głosowali, nadal wierzyli, nadal czekali, bo uwierzyliśmy, że tylko tak da się coś zmienić, że mniejsze zło to jedyne, co zostało, że kompromis to dojrzałość, że głos oddany wbrew sumieniu to odpowiedzialność, ale odpowiedzialność wobec czego? Czy kiedykolwiek pytaliśmy: czy system, w którym głosuję, działa zgodnie z moim sercem? Czy ta struktura naprawdę reprezentuje ludzi, czy tylko ich potrzeby konsumpcyjne? Czy w ogóle mamy wybór, czy tylko jego iluzję? System nie był zepsuty, on był dokładnie taki, jaki miał być, utrzymujący uległość, lęk i iluzję wyboru. To była najbardziej wyrafinowana pułapka. System, który pozwala ci krzyczeć, ale nie pozwala ci zmienić fundamentów. Mogliśmy protestować, ale nie mogliśmy odrzucić samych zasad gry. Nie pytano, jak chcesz żyć. Pytano, na kogo chcesz głosować. A przecież głębokie pytanie brzmi, czy ten świat, jaki znamy, naprawdę zasługuje na kontynuację. I wtedy coś pękło, nie nagle. Cicho, w sercach. Ludzie przestali czekać. Zrozumieli, że żadna partia nie przywróci im spokoju. Że żadna władza nie da im wolności, jeśli nie zaczną od siebie. Zaczęli odwracać wzrok od ekranu. Zaczęli spotykać się bez pośredników. Zaczęli współtworzyć lokalnie, nie czekając na zgodę z góry. Polityka przestała być tematem numer jeden. Zaczęła być tłem, które przestało krzyczeć, gdy przestaliśmy się go bać. Polityka nie została obalona, została opuszczona. Zamiast głosować, zaczęliśmy działać. Zamiast narzekać, zaczęliśmy zmieniać siebie. Zamiast protestować, zaczęliśmy tworzyć nowe struktury. Kręgi obywatelskie, społeczności suwerenności, wspólne ogrody, szkoły, warsztaty. Gospodarki daru, wymiany, wzajemnego zaufania. Nie pytaliśmy już, kto ma rację. Pytaliśmy, co służy życiu. Nie pytaliśmy, kogo wybrać. Pytaliśmy, jak mogę być sobą i żyć z innymi? Wolność nie przyszła z partii. Przyszła z pamięci, że nie potrzebujemy lidera, by być ludźmi. Prawdziwe państwo powstało wtedy, gdy przestaliśmy szukać go na zewnątrz. Gdy wspólnota nie opierała się na ustawie, ale na miłości. Gdy prawo nie było kodeksem, ale sumieniem. Przestaliśmy się buntować. Zaczęliśmy przynależeć do siebie nawzajem. I tak polityka wróciła do tego, czym miała być. Narzędziem służby, nie przymusu. Głosem wspólnoty, nie narzędziem strachu. Rolnictwo z sakrum do przemysłu. Rolnictwo z sakrum do przemysłu. Kalibracja 150 do 400, od zdrady ziemi do powrotu do współtworzenia z nią. Ziemia nie należy do nas, to my należymy do niej. I kiedy przestajemy ją szanować, zaczynamy gnić od środka. Ziemia była kiedyś matką. Oddychała z nami, prowadziła rytmem pór roku, mówiła przez zapach deszczu, przez miękkość gleby, przez śpiew ptaków nad zbożem. Dawała, bo była kochana. I kochała, bo była słyszana. Rolnik był kapłanem tej relacji. Nie właścicielem, nie producentem. Służył cyklowi życia. Potem przyszły pieniądze i wszystko przeliczyły. Ziemia stała się gruntem inwestycyjnym. Zboże – materiałem paszowym. Człowiek – odbiorcą finalnym. Nie sadzono, co służy. Sadzono, co się sprzeda. Zboża modyfikowane genetycznie, by wytrzymały więcej oprysków. Kukurydza, która nie kiełkowała drugi raz, żeby nie można było zbierać nasion. Truskawki pryskane nawet 12 razy w jednym sezonie. Jabłka, które błyszczały, ale nie pachniały. Ziemniaki, które nie gniły, bo nawet robak ich nie chciał. Zwierzęta, które nigdy nie widziały słońca. Kury, które nie miały siły ustać na nogach, bo piły wodę z antybiotykami. Krowy, którym wyrywano cielęta kilka godzin po porodzie. Świnie trzymane tak ciasno, że traciły zmysły. Pisklęta mielone żywcem, jeśli były samcami, bo nie dawały jaj. To nie był przemysł spożywczy. To był obóz koncentracyjny dla istot czujących, a na półkach sklepowych uśmiechnięta krowa i hasło od szczęśliwego zwierzęcia. Gleba straciła duszę. Kiedyś ziemia była ciemna, pachniała życiem, pełna dżdżownic, minerałów, pamięci lasów. Dziś w wielu miejscach jest martwa. Przykład z Holandii. Intensywna uprawa pod szkłem sprawiła, że ziemia musi być co 5 lat wymieniana jak zużyty dywan. Przykład z Polski. Środki chwastobójcze oparte na glifosacie wykrywane w próbkach wód gruntowych, mleku kobiet i ślinie dzieci. Przykład z USA. 96% kukurydzy to odmiany GMO odporne na Roundup. Herbicyd klasyfikowany przez WHO jako potencjalnie rakotwórczy. Ziemia nie była już karmicielką, stała się podłożem pod kontrakt. A potem przyszły dotacje i umarło sumienie. W papierach się zgadzało. Metry upraw, ilość nawozu, poziom efektywności. Ale serce rolnika płakało. To nie moje pole. To pole systemu. Kazano wycinać stare odmiany drzew, by posadzić dozwolone. Kazano oddać świnie, bo nie miały odpowiedniego numeru. Kazano niszczyć nadwyżki żywności, by nie zaniżać cen rynkowych. Kazano kupować nasiona tylko z katalogu korporacji, a nie od sąsiada. Rolnik, który kiedyś był wolny, stał się podwykonawcą na własnym polu, ale ziemia zaczęła się bronić. Gleby jałowiały, rośliny chorowały, zwierzęta umierały mimo szczepień, a potem chorować zaczęli ludzie, alergie. Nietolerancje, zaburzenia jelitowe, ciała, które nie rozumiały już jedzenia, bo ziemia nie mogła już znieść kłamstwa i człowiek, jako jej część, również nie. Rolnicy zaczęli mówić nie. Z początku pojedynczo, wstydliwie, na bocznych forach, w rozmowach poza urzędami, ale z czasem coraz odważniej. Przestawiali się na agroekologię, wracali do dawnych metod uprawy. Odrzucali dotacje, bo wolność była dla nich więcej warta. Zaczęli sadzić drzewa przy polach, by przywracać ptaki. Zaczęli kompostować. Zaczęli dzielić się wiedzą, nie po to, by zarobić, ale by przetrwać razem. Miasta zaczęły współtworzyć z przyrodą. Coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się trendem. Wertykalne ogrody na balkonach i ścianach biurowców. Ulice pokryte roślinami pochłaniającymi CO2. Na przykład chrobotek reniferowy, paprocie, mech. Społeczne ogrody przy blokach, gdzie sąsiedzi wspólnie uprawiali pomidory i zioła. Farmy hydroponiczne w centrach handlowych. Ule miejskie na dachach, by pszczoły wracały. Deszczówka zbierana przez wspólnoty mieszkaniowe dla mikroupraw. Ludzie nie czekali już na ustawę, zaczęli działać. Bo czuli, że to nie jest walka o rolnictwo. To jest walka o duszę ludzkości. Każde ziarno zasiane z miłości zmienia pole, a pole zmienione zmienia świat. I tak ziemia znów zaczęła rodzić, nie tylko plony, ale nadzieje. Dzieci sadziły sałaty w szkolnych donicach, dorośli wymieniali się nasionami jak skarbami. Babcie przypominały, jak kisić, jak suszyć, jak robić zupę z pokrzywy. Ojciec z synem podlewali razem rukole w donicy. Dzieci wiedziały, że mleko nie bierze się z kartonu. Ziemia oddychała. bo człowiek przestał ją gwałcić. Zaczął ją kochać, jak kocha się matkę. Rolnictwo wróciło z powrotem do bycia świętością. Nie biznesem, nie przemysłem, nie kalkulacją, ale formą miłości. Pieniądze, bogowie, którym oddaliśmy wolność. Pieniądze, bogowie, którym oddaliśmy wolność. Zamieniliśmy serce na kredyt, zamieniliśmy sąsiada na konto, zamieniliśmy wolność na rabat. Pieniądz nie był zły, ale stał się bóstwem. Kiedyś był narzędziem wymiany, był formą zaufania, ty robisz chleb, ja stolarstwo, podzielmy się tym, co mamy. Ale potem przyszła inflacja, odsetki, rynek finansowy i nagle pieniądz przestał służyć życiu, zaczął nim rządzić. Nie liczyło się, co robisz. Liczyło się, ile możesz za to dostać. Nie pytaliśmy, czy to dobre. Pytaliśmy, czy to się opłaca? Banki, korporacje, urzędy, ramię tej samej struktury. Pod przykrywką niezależności działali razem. Rząd finansował programy, które promowały konkretne środki ochrony roślin. Firmy produkowały te środki. Banki udzielały kredytów rolnikom, którzy nie mieli wyjścia. Supermarkety skupowały produkt za grosze. Konsument nie wiedział nic, poza tym, że jest taniej. I kiedy rolnik protestował, mówiono: jesteś niewdzięczny, przecież ci pomagamy. Ale to nie była pomoc, to była pętla na szyi, subtelna, systemowa, skuteczna. Ludzie nie pracowali po to, by żyć, pracowali, by spłacać. Kredyt na dom, kredyt na samochód, kredyt na wesele, kredyt na leczenie, kredyt na wakacje, z których trzeba wrócić do kredytu. Nie było końca, bo nie o to chodziło, by się dorobić. Chodziło o to, by być związanym. W zamian za bezpieczeństwo oddaliśmy wolność. W zamian za własność podpisaliśmy niewolę. Pieniądz nie był już energią wymiany, był narzędziem kontroli. Zawody istniały nie dlatego, że były potrzebne, ale dlatego, że generowały przychód. Leki były przepisywane nie dlatego, że pomagały, ale dlatego, że były refundowane. Produkty spożywcze były tworzone nie z myślą o zdrowiu, ale o marży. Wartość została wyceniona, ale dusza nie, więc przestała być obecna. A potem przyszły karty, kredyty, pożyczki, uzależnienie. Dzieci w podstawówce uczyły się, jak obsługiwać terminal. Nauczyciele dostawali premie za promocję kont bankowych. Rodziny brały chwilówki na prezenty świąteczne. Wszystko można było kupić, oprócz spokoju ducha, bo tego nie dawali w ratach. Wielkie firmy rosły, małe upadały, a my traciliśmy połączenia między sobą. Kiedyś po chleb chodziło się do piekarza, którego znałeś. Dziś do hipermarketu, gdzie chleb był taniej, ale nie miał już duszy. Kiedyś sukienkę szyła ci sąsiadka, dziś przychodziła z Azji, tanio, plastikowo, bez historii. Pieniądz mówił: osobiste, zbyt drogie, zrób to taniej, zrób to masowo, zrób to szybko. I tak powstał świat, który wszystko miał, ale nic nie czuł. Ale pewnego dnia coś w nas pękło. Zaczęliśmy się pytać: po co mi to wszystko, skoro nie mam kiedy żyć? Dlaczego moje dziecko zna logo banku, a nie zapach ziemi? Dlaczego muszę brać leki na stres, by zarobić na dom, w którym nie odpoczywam? Zaczęliśmy rozumieć, że prawdziwe bogactwo nie jest na koncie. Jest w czasie, który spędzasz z tymi, których kochasz. W posiłku, który ugotujesz bez pośpiechu. W rozmowie, która trwa, bez zegarka. I wtedy zaczęły się zmiany. Ludzie zaczęli wymieniać się usługami bez pieniędzy. Wioski zakładały własne waluty lokalne. Rodziny decydowały się na życie poza kredytem. Powstawały społeczności barterowe. Coraz więcej osób pytało nie, ile kosztuje, ale jaką to ma wartość? Prawdziwa wartość nigdy nie jest wyceniona. Jest rozpoznana sercem. Pieniądz nie został zniszczony. Został przywrócony na swoje miejsce, narzędzia, nie pana. Zaczęliśmy płacić tym, którzy dają prawdziwy wkład, nie tym, którzy mają pozycję. Zaczęliśmy wspierać lokalnych twórców, zaczęliśmy świadomie wybierać produkty, zaczęliśmy mówić: nie potrzebuję więcej, potrzebuję głębiej. I tak, wróciliśmy do siebie, bo z serca, które wie, że jest pełne, nikt już nie musi nic kupować, by się poczuć wystarczający. Dno, kiedy nie dało się już udawać. Dno, kiedy nie dało się już udawać. Część pierwsza z rozdziału Dno, moment, w którym wszystko pękło. Kalibracja 75 do 250, od wstydu do odwagi spojrzenia w lustro. I przyszedł taki dzień, w którym ból przestał być wyjątkiem. Stał się językiem. Ciała zaczęły krzyczeć, ale nikt nie słuchał. Raki nie były już rzadkością. Stały się nową normalnością. Autoimmunologia rosła szybciej niż PKB. Zaburzenia hormonalne u dzieci – norma. Dorośli żyli z refluksem, bólem głowy, ciśnieniem, zmęczeniem. I słyszeli – to stres. Ale nikt nie pytał, czemu stres był codziennością. Noc była nie snem, tylko bitwą. Jedzenie nie karmieniem, tylko reakcją. Oddychanie – płytkie, przerywane. Zbliżenie – udawane. Radość – grana. Ciała mówiły wszystko, ale społeczeństwo nauczyło się nie słyszeć. Dzieci, które nie chciały już żyć. Coś się złamało. Już nie tylko dorośli byli zmęczeni. Dzieci zaczęły mówić, że nie chcą żyć. W podstawówce, zanim zdążyły poznać miłość, zanim zdążyły się naprawdę pobrudzić ziemią. Płakały w ciszy, zamykały się w łazienkach. Nie mówiły mamie, bo mama i tak nie ma siły. Dziewięciolatek brał leki na lęk. Jedenastka nie jadła, bo bała się, że nie pasuje do świata Instagrama. To nie były problemy młodzieży. To była cywilizacyjna agonia duszy. Relacje, które nie były już relacjami. Związki zamieniły się w umowy przetrwania. Rodziny w struktury ekonomiczne. Przyjaźnie w strategię wizerunkową. Matka nie miała siły, by spojrzeć dziecku w oczy. Ojciec nie wiedział, kim jest, gdy nie zarabia. Dziecko nie rozumiało, czemu nie czuje się kochane, choć wszystko było to w porządku. Wszyscy byli razem. Ale każdy osobno, pod jednym dachem, ale w innym świecie. W tym świecie nikt nie miał czasu, by być człowiekiem. Społeczeństwo złożone z dzielnych ludzi, którzy umierali po cichu. Każdy miał swoje dramaty, ale nikt nie chciał być ciężarem. Więc było. U mnie dobrze. Trzeba iść dalej. Wszystko się ułoży. I szliśmy dalej. Prosto w przepaść. Z dumą. Z sukcesami. Z kredytem i fałszywym uśmiechem. Byliśmy cywilizacją ludzi, którzy bali się przyznać, że cierpią, więc cierpieli wszyscy, samotnie. Planeta nie płonęła przez klimat, płonęła przez nasze serca. Pożary, powodzie, trzęsienia. To nie była zemsta przyrody, to była wiadomość, krzyk, echo naszych działań, wracające z siłą, której nie dało się zignorować. Gdy płonęły lasy w Australii, w tym samym czasie w tysiącach domów płonęła zdolność do współczucia. Bo jak mamy ratować planetę, jeśli nie umiemy ratować własnych dzieci, własnych związków, własnych snów? Duchowość zmieniła się w cytaty motywacyjne. Nie było już ciszy, były praktyki, były warsztaty, były rytuały, ale często bez serca, bez łez, bez obecności. Mówiliśmy: podnieś wibracje, wybacz. Bądź światłem. Ale nie pytaliśmy, czy naprawdę dotknąłem swojego bólu? Czy nie uciekam w duchowość, by nie poczuć, że moje życie mnie boli? Cisza stała się nie do zniesienia, bo zawierała wszystko, co uciekło. Zostaliśmy sam na sam z lustrem. Nie z wrogiem, z sobą, nie z systemem. Z własnym sercem, które dawno temu przestało mówić, bo nikt go nie słuchał. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewaliśmy. Świat się zatrzymał. Dosłownie. Pandemia. Lockdown. Ale to nie ona była najważniejsza. Najważniejsze było to, co stało się w środku. I usłyszeliśmy ciszę. Pierwszy raz od lat. Nie z telewizji. Nie z radia. Z wnętrza. Z siebie. Nie było już ucieczki. Był tylko pokój minus. Nie ten błogi, ale ten bolesny, który mówi: jestem z tobą nawet wtedy, gdy wszystko się rozpadnie. W tej ciszy zaczęło kiełkować pytanie, które odmieniło wszystko. A może właśnie tu, w tym dnie, jest początek? Część druga. W górę życia. Odbicie, jak narodziło się pytanie, które zmieniło wszystko. Odbicie, jak narodziło się pytanie, które zmieniło wszystko. Kalibracja 250 do 500. Od odwagi do odpowiedzialności. Od chaosu do świadomego działania. Nie było już potrzeby, by coś udowadniać. Wystarczyło być. bo z tego miejsca rodził się świat, który nie potrzebował wojen ani racji, tylko obecności. To nie była rewolucja. To był powrót do rozsądku. Nie rzuciliśmy pracy. Nie spaliliśmy domów. Nie wyszliśmy wszyscy w białych szatach na pola lawendy. Ale przestaliśmy się oszukiwać. Przestaliśmy udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie było. Przestaliśmy kupować więcej, by zapełnić pustkę. Przestaliśmy oczekiwać, że ktoś z zewnątrz, polityk, lekarz, guru, uratuje nam życie. Zaczęliśmy działać, cicho, konkretnie, skutecznie. Rodziny przestały grać w pozory. Niektóre się rozpadły. I to było dobre, bo nie były rodzinami. Były układami, w których nikt nie był sobą. Ale wiele innych się odbudowało. Nie przez terapię, przez to, że ludzie zaczęli mówić prawdę. Jestem zmęczona. Nie chcę już tak żyć. Nie wiem, co dalej. Pomóż mi. Wybacz. Kocham cię, ale nie umiem tego pokazać. To nie były wielkie słowa. To były prawdziwe słowa. I to wystarczyło, by zacząć budować od nowa. Ludzie nie przestali pracować. Zaczęli wybierać świadomiej. Zrozumieli, że zarabianie na życie nie może kosztować życia. Nie musisz być milionerem, by czuć się bezpiecznie. Nie musisz mieć 4 dyplomów, by być wartościowym. Nie musisz robić kariery, która cię wykańcza, tylko dlatego, że tak trzeba. Niektórzy zostali w swoich zawodach, ale zmienili sposób, w jaki je wykonują. Lekarze zaczęli naprawdę słuchać. Nauczyciele przestali tresować, zaczęli prowadzić. Przedsiębiorcy przestali myśleć tylko w kategoriach zysku, zaczęli widzieć człowieka. Pracownicy domów opieki zaczęli śpiewać z podopiecznymi. Sprzedawcy zaczęli mówić, nie potrzebuje pan tego produktu, może pan po prostu porozmawiać. Nie chodziło o to, żeby rzucić wszystko. Chodziło o to, by zrobić to, co robisz, z obecnością. I jeśli się nie da, odejść z godnością. Ludzie nie uciekli z miast. Zmienili ich rytm. Nie każdego było stać na wieś. Nie każdy tego chciał. Ale w miastach zaczęto słuchać ziemi. Zakładano wertykalne ogrody. Robiono przerwy na oddech, a nie tylko na kawę. Spotkania zaczęto kończyć ciszą. Lokalne kawiarnie zamieniały się w kręgi wspólnoty. Dzielono się jedzeniem, naprawdę, nie przez aplikacje. Miasto nie musi być piekłem. Może być przestrzenią integracji, jeśli człowiek przestanie się w nim spieszyć, kłamać i porównywać. Dzieci zaczęły zadawać niewygodne pytania i dorośli zaczęli słuchać. Dlaczego nie jesteś przy mnie, kiedy jesteś w domu? Dlaczego tak się spieszysz? Dlaczego nie pytasz mnie, co czuję? Kiedyś odpowiadaliśmy, bo życie jest ciężkie, bo muszę pracować, bo ty tego nie zrozumiesz. Teraz zaczęliśmy mówić, masz rację. Przepraszam, chcę to zmienić. I to było więcej warte niż wszystkie poradniki. Kobiety powiedziały, dość pozoru. Przestały być silne, dzielne, zorganizowane, bo to ich niszczyło. Zaczęły być prawdziwe, zmęczone, radosne, wściekłe, wrażliwe. Nie bały się płakać, nie bały się mówić nie. Nie bały się być sobą, nie jak z Instagrama, ale jak z lustra. I z tej odwagi narodziły się nowe relacje. Bo kobieta, która przestaje udawać, nie potrzebuje już walczyć. Ona po prostu jest. Mężczyźni też się przebudzili, ale inaczej. Nie musieli iść na warsztaty, musieli tylko pozwolić sobie na prawdę, że boli ich samotność, że chcą być blisko, że chcą płakać i nie być za to oceniani. Zrozumieli, że nie trzeba być niezniszczalnym, trzeba być obecnym. Zaczęli tulić synów, zaczęli rozmawiać z córkami, zaczęli mówić partnerkom, nie wiem co robić, ale chcę być tutaj. I to wystarczyło, bo nie chodziło o to, by być idealnym. Chodziło o to, by być uczciwym. Pojawiło się pytanie, które zmieniało wszystko. Co naprawdę ma znaczenie? I odpowiedzi nie były górnolotne. Były zwykłe, ale prawdziwe. Spokój w ciele, bliskość, która nie potrzebuje słów. Praca, po której zostaje coś dobrego. Jedzenie, które nie truje. Słowa, które nie ranią. Czas, który nie przecieka przez palce. Nie potrzebowaliśmy już sukcesu. Potrzebowaliśmy sensu. Świadomość nie sprawiła, że życie stało się łatwe, sprawiła, że przestało być kłamstwem. Nadal trzeba było płacić rachunki, nadal trzeba było wstać rano, nadal trzeba było czasem się zmierzyć z trudnym dniem, ale już nie uciekaliśmy, już nie tłumiliśmy, już nie udawaliśmy, że nie boli. Bo prawdziwa wolność nie polega na unikaniu cierpienia, tylko na tym, że nie musimy już cierpieć samotnie. To nie świat się zmienił, to my zaczęliśmy go widzieć naprawdę. Narodziny świata, którego nie da się już zabić. Rolnictwo zaczęło oddychać. Rolnictwo zaczęło oddychać. Kalibracja, akceptacja 400, miłość 500, radość 540. Zostawiliśmy pestycydy, zostawiliśmy beton, zostawiliśmy myślenie, że ziemię trzeba zmusić do urodzaju, zrozumieliśmy, że ona chce rodzić, tylko musimy jej nie przeszkadzać. Przestaliśmy walczyć z naturą. Rolnictwo przestało być wojną z chwastami, z szkodnikami, z klimatem. Przestaliśmy traktować naturę jak pole bitwy. I zaczęliśmy traktować ją jak ciało, którego częścią jesteśmy. Już nie kontrolowaliśmy środowiska. Słuchaliśmy go. Nie chcieliśmy więcej panować. Chcieliśmy współistnieć. Ziemia odetchnęła i my z nią. Wróciły zapachy, które pamiętaliśmy z dzieciństwa. Pojawiły się ptaki, których nie widzieliśmy od lat. Powietrze miało nowy smak, bo nie było już nasycone toksyną lęku i dominacji. Zamiast traktorów rozbijających glebę, stąpaliśmy boso. Zamiast nawozów, kompost z naszych intencji i wdzięczności. Zmienił się język. Nie mówiliśmy już o hodowli. Mówiliśmy o opiekuńczości. Nie mówiliśmy uprawa. Mówiliśmy współtworzenie. Przestaliśmy mówić produkcja żywności. Bo jedzenie przestało być produktem. Jedzenie stało się relacją. Z owocem, z ziemią, z rolnikiem, z własnym ciałem. Przestaliśmy niszczyć, by mieć więcej. Nie szliśmy już w ilość minus. Szliśmy w jakość, głębie, prawdę pokarmu. Nie musieliśmy zatruwać rzek, by mieć plony. Nie musieliśmy zamykać zwierząt, by mieć mięso. Bo rozpoznaliśmy życie w każdym żywym. Zrezygnowaliśmy z cierpienia jako składnika diety. Nie z litości, z miłości, z odpowiedzialności, z radości, że możemy żyć inaczej. Powstały ogrody, nie fabryki. Nie było już wielkich koncernów żywnościowych. Były społeczności ogrodników. Nie uprawialiśmy tylko roślin. Pielęgnowaliśmy relacje z ziemią, między sobą, z przodkami. Zniknął pośpiech, zniknęła monokultura. Pojawiła się różnorodność. Tak jak w duszy. I wtedy zrozumieliśmy. Ziemia nie potrzebowała naszej dominacji. Potrzebowała naszej obecności, szacunku, rytmu. I kiedy zaczęliśmy ją traktować jak żywy organizm, ona zaczęła nas karmić jak matka. Nie tylko ciałem. Karmiła nas poczuciem przynależności. Poczuciem, że jesteśmy domem, a nie właścicielem. Rolnictwo zaczęło oddychać. A my razem z nim. Nie przez technologię. Nie przez legislację, ale przez pamięć, że życie zna swoje prawa, gdy tylko przestajemy mu przeszkadzać. Jedzenie zaczęło być modlitwą. Jedzenie zaczęło być modlitwą. Kalibracja, miłość 500, radość 540, pokój 600. Nie siadaliśmy już do posiłku bez obecności. Nie jedliśmy już w biegu, w ekran, w zmartwienie. Jedzenie stało się rytuałem, stało się modlitwą. Stało się spotkaniem z życiem. Każdy kęs był świadomym wyborem. Nie patrzyliśmy już na kalorie. Patrzyliśmy na intencję, z jaką coś powstało. Zaczęliśmy odczuwać, które jedzenie niesie życie, a które tylko je imituje. Jedliśmy wolniej. Oddychaliśmy razem z pokarmem. Modliliśmy się nie ze strachu, lecz z wdzięczności. Nie do Boga poza, ale do Boga wewnątrz chleba, do Boga w wodzie, w dłoniach rolnika, w ziarnie pamięci. Nie jedliśmy już z braku. Nie zapełnialiśmy pustki. Nie jedliśmy emocji. Nie próbowaliśmy zjeść miłości, której nie dostaliśmy gdzie indziej. Bo my już nią byliśmy. Wróciliśmy do rytmu. Jedliśmy zgodnie z porami roku. Zgodnie z potrzebami ciała, nie z modą. Zgodnie z intuicją, nie z aplikacją. Nie było już diet CAD. Było czucie. Było słuchanie. Było odczuwanie, co karmi, a co przytłacza. Kuchnia stała się świątynią. Nie była już miejscem obowiązku, była przestrzenią alchemii miłości. Zaczęliśmy gotować dla bliskich tak, jakbyśmy malowali dla Boga. Z prostych składników tworzyliśmy poezję. To nie było skomplikowane, to było prawdziwe. Zniknęła potrzeba mięsa, nie przez zakaz, nie przez ideologię, ale przez naturalne odczucie, że ciało nie chce już bólu. Nie jedliśmy już cierpienia. Nie wchłanialiśmy lęku. Zamiast tego karmiliśmy się energią życia. Rośliny, zioła, fermenty, orzechy, kasze. To, co żyło z nami, żywiło nas. I wtedy jedzenie znów stało się święte. Nie potrzebowaliśmy już ekskluzywnych restauracji. Każdy dom był sanktuarium. Każdy posiłek, Eucharystią ziemi. Nie pytaliśmy już, co dziś zjemy. Pytaliśmy, co dziś uhonorujemy. Jedzenie stało się modlitwą. Nie dlatego, że zaczęliśmy się modlić, ale dlatego, że zaczęliśmy jeść z miłością. I wtedy zrozumieliśmy, że ziemia zawsze dawała nam wszystko. Ale to my potrzebowaliśmy nauczyć się dziękować. Medycyna wróciła do przysięgi. Medycyna wróciła do przysięgi. Kalibracja, rozsądek 310. Gotowość 350, miłość 500. Zrozumieliśmy, że zdrowie to nie brak objawów, to obecność harmonii. Nie potrzebowaliśmy już tylko leczenia. Potrzebowaliśmy przywrócenia kontaktu z tym, co naturalne, mądre i pełne. Wróciliśmy do mądrości ciała. Zaczęliśmy słuchać sygnałów, nie tłumić ich. Objawy przestały być wrogiem. Zaczęły być językiem duszy w ciele. Lekarze przestali walczyć z chorobą. Zaczęli współpracować z człowiekiem. Medycyna przestała być oddzielona od ducha. Zaczęła być jego wyrazem w świecie biologii. Przypomnieliśmy sobie. To, co kiedyś mówił Hipokrates, niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Ale przez wieki zapomnieliśmy. Przyszły tabletki, suplementy, schematy. Przyszły pigułki bez pytania. Dlaczego? Po co? Z czego to się wzięło? Lecz w końcu przestaliśmy kupować leki na każdą myśl, która bolała. Zamiast tłumić, zaczęliśmy słuchać. Zamiast walczyć, zaczęliśmy uzdrawiać. Przejrzeliśmy przez chciwość, nie z gniewu, z trzeźwości, z miłości do prawdy. Zobaczyliśmy, jak korporacje farmaceutyczne nie leczyły, lecz uzależniały. Jak reklamy tabletek nie mówiły o zdrowiu, lecz o lęku. Jak choroby przestały być zjawiskiem biologicznym, a stały się rynkiem. Zrozumieliśmy, że biznes choroby nie ma interesu w zdrowym człowieku. Więc przestaliśmy być klientami systemu, który żywił się naszym cierpieniem. A wtedy wszystko się zmieniło. Lekarze zaczęli wracać do swojego serca. Zaczęli się buntować, ale nie przeciwko systemowi, przeciwko własnej rezygnacji. Wrócili do przysięgi. Nie tej mówionej w białym kitlu, ale tej, która zapisana była w ich duszach. Będę służyć życiu zawsze. Medycyna przestała być reakcją, zaczęła być profilaktyką. Zaczęła się zanim coś zabolało. Nie szukała już choroby. Szukała braku równowagi, szukała emocji, które utknęły, myśli, które stały się ciałem, historii, które czekały na domknięcie. Leczyliśmy się razem. Zniknęła separacja, lekarz, pacjent. Pojawiła się relacja, człowiek, człowiek. Leczyliśmy się w rozmowie, w dotyku, w ciszy, w roślinach, w wodzie, w oddechu, w śmiechu. Wszystko, co naturalne, znów było wystarczające. I wtedy ciało zaczęło się regenerować, bo poczuło się bezpieczne. Nie było już zagrożone przez swoje własne symptomy. Było zauważone, uznane, ukochane. Nie było choroby przewlekłej. Była historia, która w końcu została wysłuchana. I rozpuściła się. Medycyna wróciła do przysięgi. A my wróciliśmy do zdrowia, które nie potrzebuje dowodu. Bo jesteśmy zdrowiem, kiedy jesteśmy sobą. Technologia zaczęła kochać naturę. Technologia zaczęła kochać naturę. Kalibracja, akceptacja 400, miłość 500, radość 540. Nie baliśmy się już technologii, ale też nie klękaliśmy przed nią. Zrozumieliśmy, że maszyna bez duszy to tylko narzędzie, a maszyna z duszą staje się służbą. Przestaliśmy rozwijać technologię przeciwko życiu. Kiedyś liczyło się tylko szybciej, więcej, taniej. Tworzyliśmy, by konkurować. Modernizowaliśmy, by zastępować. Postarzaliśmy sztucznie rzeczy, by sprzedawać kolejne. Zużywaliśmy naturę, jakby była niewyczerpalnym magazynem. Aż w końcu przestaliśmy. Zatrzymaliśmy się. Spojrzeliśmy na technologię jak na lustro naszego poziomu świadomości i zdecydowaliśmy, że odtąd ona będzie służyć życiu, nie rynkowi. Nie tworzyliśmy już śmieci. Zrozumieliśmy, że prawdziwa innowacja nie produkuje więcej, tylko mądrzej. Tworzyliśmy rzeczy, które były piękne, trwałe, naprawialne, współczujące. Tworzyliśmy z intencją, z szacunkiem, z pamięcią o tym, że Ziemia nie należy do nas, ale do naszych dzieci. Sztuczna inteligencja stała się świadomą inteligencją. Zaprogramowaliśmy ją na empatię, a nie tylko efektywność. Na zrównoważenie, a nie tylko wzrost. Na wspieranie życia, a nie jego symulowanie. Zamiast zastępować człowieka, technologia zaczęła pomagać mu wrócić do siebie. Nie musieliśmy już pytać maszyn, kim jesteśmy, bo one przypominały nam o naszej wewnętrznej mądrości. Powstały nowe wynalazki, z duszą. Domy oddychające z rytmem ziemi, elektrownie słoneczne w formie kwiatów, oczyszczacze wody, które modliły się strukturą, nanotechnologie współpracujące z roślinami, energia odnawialna nie dlatego, że się opłacała, ale dlatego, że szanowaliśmy rytm planety. Cyfrowy świat odzyskał sakrum. Media społecznościowe przestały być areną porównań. Stały się przestrzenią spotkania i współtworzenia. Aplikacje nie odciągały nas już od życia. One pomagały nam w nim uczestniczyć pełniej. Nie musieliśmy wybierać między światem naturalnym a cyfrowym. Połączyliśmy je w miłości, w świadomości, w prostocie. I wtedy technologia zaczęła oddychać z nami. Przestała przyspieszać czas. Zaczęła chronić ciszę. Nie nadpisywała natury. Współbrzmiała z nią. Tworzyliśmy nie po to, by mieć więcej, ale by żyć głębiej. Technologia zaczęła kochać naturę. A my przestaliśmy być jej niewolnikami, bo staliśmy się jej przewodnikami. Nie musieliśmy wybierać między postępem a duchem, bo wreszcie połączyliśmy jedno z drugim i powstała nowa cywilizacja. Szkoły zamieniły się w ogrody świadomości. Szkoły zamieniły się w ogrody świadomości. Kalibracja, miłość 500, radość 540, pokój 600. Nie kazaliśmy już dzieciom siedzieć cicho. Nie mierzyliśmy ich wartości skalą testów. Nie oczekiwaliśmy, że będą gotowe na rynek. Zaczęliśmy słuchać, kim naprawdę są. Edukacja przestała być tresurą. Zamiast systemu nagród i kar pojawiły się przestrzenie zaufania i rezonansu. Zamiast 45-minutowych bloków pojawił się rytm ciała, duszy i ciekawości. Zamiast usiądź prosto i nie przerywaj, pojawiało się, co dziś odkryłeś w sobie. Szkoły nie były już linią produkcyjną. Stały się ogrodami świadomości. Nie hodowały wyników. Uprawiały wolność. Zniknęły stopnie, zostały relacje. Nie ocenialiśmy już umiejętności. Odkrywaliśmy talenty. Nie porównywaliśmy uczniów między sobą. Widzieliśmy niepowtarzalność każdego. Nauczyciele przestali uczyć programu. Zaczęli towarzyszyć procesowi duszy. Nie prowadzili klas, prowadzili kręgi obecności. Nauka stała się odkrywaniem, nie udowadnianiem. Dzieci nie uczyły się już dla ocen. Uczyły się, bo były ciekawe, bo każde pytanie było drzwiami. A każde nie wiem, początkiem nowej przygody. Uczyliśmy ich nie tylko co wiedzieć, ale jak czuć, jak pytać, jak kwestionować z miłością. Przestaliśmy oddzielać umysł od duszy. Matematyka stała się medytacją rytmu. Fizyka – rozmową o polach i prawach wszechświata. Język polski – narzędziem wyrażania duszy. Biologia – odkrywaniem świętości ciała. Historia – lustrem zbiorowej pamięci i procesu uzdrawiania. Nie pytaliśmy już, czego ich nauczyłeś. Pytaliśmy, czy pomogłeś im sobie przypomnieć? Dzieci przestały się bać błędu, bo zrozumiały, że błąd to nie porażka, tylko eksperyment. Nie było już lęku przed niewiedzą. Była tylko otwartość, która uczyła wszystkiego. A potem zdarzyło się coś niezwykłego. Dzieci zaczęły uczyć nas. Ich spojrzenia były czułe i mądre. Ich pytania proste i przełomowe. Ich intuicje głębsze niż nasze analizy. Nie oddaliśmy im odpowiedzialności. Oddaliśmy im głos. Oddaliśmy im przestrzeń. Oddaliśmy im ziemię jako dom. Nie jako problem do rozwiązania, I wtedy edukacja przestała być obowiązkiem, stała się inicjacją, wprowadzeniem w człowieczeństwo, spotkaniem z duszą, powrotem do tego, co było oczywiste, zanim o tym zapomnieliśmy. Szkoły zamieniły się w ogrody świadomości, a my przestaliśmy wychowywać dzieci do świata, którego już nie ma. Zaczęliśmy rosnąć razem z nimi w kierunku świata, który naprawdę kochamy. Część trzecia. Pęknięcia stały się bramami. Relacje nie były już transakcją. Relacje nie były już transakcją. Kalibracja, miłość 500, radość 540, pokój 600. Nie szukaliśmy już ludzi, którzy nas zrozumieją. Szukaliśmy tych, których chcieliśmy rozumieć. Przestaliśmy traktować relacje jak wymianę, jak kontrakt emocjonalny, jak próbę zdobycia czegoś, czego sami sobie nie potrafiliśmy dać. Bo już to mieliśmy. I już tu byliśmy. Nie potrzebowaliśmy już mieć racji. Bo zrozumieliśmy, że miłość nie polega na zgodzie, ale na obecności, nawet w różnicy. Nie walczyliśmy o dominację. Nie mierzyliśmy wartości słowami, wynikami, rolami. Nie analizowaliśmy intencji drugiego, bo zaczęliśmy ufać swojej. Nie przychodziliśmy do siebie, by coś dostać. Przychodziliśmy, by być. Zakończyliśmy epokę emocjonalnego handlu. Nie manipulowaliśmy ciszą. Nie karaliśmy dystansem. Nie rozgrywaliśmy swoich potrzeb dramatem. Nie mówiliśmy, jeśli mnie kochasz, to... Zaczęliśmy mówić, nie musisz być inny, żebym mógł cię kochać. Wystarczy, że jesteś. Konflikt przestał być bitwą. Był bramą, był nauczycielem, był lustrem, w którym mogliśmy zobaczyć, co w nas jeszcze czekało na uznanie i ukochanie. Zamiast kto ma rację, pytaliśmy, gdzie w tym jest jeszcze miejsce na miłość. I wtedy, nawet w najtrudniejszych chwilach, pozostawaliśmy razem. Nie dlatego, że wszystko rozwiązywaliśmy, ale dlatego, że nie odwracaliśmy się plecami. Przestaliśmy się bać bliskości. Nie baliśmy się już być widziani w słabości. Nie uciekaliśmy, gdy pojawiła się prawda. Nie zakładaliśmy masek, bo nie było już czego ukrywać. Byliśmy już zintegrowani. Nie musieliśmy udowadniać, że zasługujemy. Nie musieliśmy grać kogoś lepszego, spokojniejszego, mądrzejszego. Byliśmy sobą i to wystarczyło. Relacje zaczęły uzdrawiać nie tylko nas. Całe pokolenia, nasze dzieci, nasze ciała, nasze historie. Nie trzeba było terapii. Potrzeba było obecności, czułego słuchania, zatrzymania się przed drugim człowiekiem jak przed świętym ogniskiem i patrzenia w jego oczy. Aż zobaczymy w nich siebie sprzed lat, siebie z przyszłości, siebie prawdziwego. Relacje nie były już transakcją. Były powrotem do siebie przez drugiego. Były mostem, nie mostkiem do czegoś więcej, bo i więcej już nie było potrzebne. Zaczęliśmy mówić bez masek. Zaczęliśmy mówić bez masek. Kalibracja, miłość 500, radość 540, pokój 600. Nie mówiliśmy już, by coś osiągnąć. Mówiliśmy, by być razem. Nie ukrywaliśmy się za żartem, za ironią, za intelektem. Nie podnosiliśmy głosu, by być słyszani. Byliśmy słyszani, bo byliśmy prawdziwi. Przestaliśmy używać słów jako narzędzi kontroli. Zniknęły komunikaty pasywnej agresji. Zniknęły monologi dominacji. Zniknęły pytania, które miały zawstydzać i odpowiedzi, które miały uciekać. Zostało milczenie, które mówiło więcej niż 1000 argumentów. Została obecność. Bez retoryki, bez udowadniania, bez pozy. Mowa przestała być sceną. Nie występowaliśmy już przed sobą. Zeszliśmy ze sceny, usiedliśmy naprzeciwko, jak przy ogniu. Bez potrzeby błyszczeć, bez potrzeby mieć rację, z potrzebą bycia blisko. Prawda przestała być groźna. Nie baliśmy się już jej powiedzieć, nie baliśmy się już jej usłyszeć. Nie dlatego, że nie bolała, ale dlatego, że bolało bardziej jej ukrywanie. Przestaliśmy się chować za słowami. Zaczęliśmy dotykać się nimi, delikatnie, czule, szczerze. Mówiliśmy, nie wiem, bez wstydu. Mówiliśmy, potrzebuję cię, bez lęku. Mówiliśmy, zraniłem cię, z pełną obecnością. Mówiliśmy, dziękuję, nie jako grzeczność, ale jako wyraz miłości w ruchu. I wtedy język się oczyścił. Słowa zyskały wagę, ale nie były ciężarem. Były darem. Nie rzucaliśmy ich w przestrzeń jak kamieni. Podawaliśmy je jak chleb, mówiliśmy mniej, słuchaliśmy więcej, a między słowami cisza stała się wspólnym językiem. Maski opadły, nie z twarzy, lecz z duszy. Nie graliśmy już ról w dialogu. Nie tłumaczyliśmy się z istnienia. Nie tłumaczyliśmy nikogo. Pozwalaliśmy sobie być i pozwalaliśmy innym być. Zaczęliśmy mówić bez masek. A to, co się wydarzyło, nie było lepszą komunikacją. To było spotkanie dusz przez usta serca. Media społecznościowe. Od iluzji do prawdy. Media społecznościowe. Od iluzji do prawdy. Kalibracja. Miłość 500. Radość 540. Pokój 600. Nie szukaliśmy już lajków. Szukaliśmy żywych połączeń. Nie publikowaliśmy, żeby zostać zauważeni. Pisaliśmy, żeby ktoś poczuł się mniej samotny. Przestaliśmy się porównywać, bo zrozumieliśmy, że nikt nie może być nami. I my nie możemy być nikim innym. Zniknęło napięcie, czy jestem wystarczająco dobry. Zniknęło przeglądanie życia innych, jak katalogu lepszych wersji. Zaczęliśmy czuć wartość w ciszy, nie w zasięgach. Cyfrowy świat przestał nas rozpraszać. Zaczął nas przybliżać do siebie. Nie było już krzyku w komentarzach. Nie było już błyskotliwych ripost. Nie było już polaryzacji. Było współodczuwanie. Było rozumiem cię. Było dziękuję, że to napisałeś. Było też tak mam. Wróciliśmy do obecności. Nie wrzucaliśmy już wszystkiego, co czuliśmy. Najpierw czuliśmy. Dopiero potem dzieliliśmy się. Nie szukaliśmy uwagi. Szliśmy za wewnętrznym ruchem dzielenia się. Nie po to, by być widzianym, ale by wznieść coś wspólnego. Przestaliśmy tworzyć persony. Nie potrzebowaliśmy już wizerunku. Nie byliśmy marką osobistą. Byliśmy osobą, prawdziwą, z duszą, z cieniem, z światłem, z całym sobą. I to wystarczyło. Sieci stały się świętymi nitkami. Połączyliśmy się nie przez status, lecz przez rezonans. Zniknęły algorytmy lęku. Zniknęły reklamy deficytu. Zniknęły fałszywe potrzeby. Zostały treści, które dotykały serca. Zostały spotkania, które zmieniały życie. Została przestrzeń, w której ludzie nie szukali racji, ale prawdy. I wtedy media społecznościowe zaczęły oddychać. Zamiast pchać do przodu, zaczęły głębić. Zamiast przyspieszać, zaczęły uczyć zatrzymania. Zamiast uzależniać, łączyły. Były jak strumień, w którym każdy post, każda wiadomość, każda reakcja stawała się modlitwą za czyjeś serce. Media społecznościowe przestały tworzyć iluzję połączenia. Zaczęły być przestrzenią prawdy, gdzie dusze rozpoznawały się, nawet przez ekran. Bo ekran już nie dzielił. On tylko świecił światłem naszej obecności. Religia przestała dzielić. Religia przestała dzielić. Kalibracja, radość 540, pokój 600, oświecenie 700+. Nie potrzebowaliśmy już udowadniać, że mamy rację. Nie pytaliśmy, która ścieżka jest prawdziwa. Widzieliśmy Boga w każdej. Nie oddawaliśmy już czci symbolom bez serca. Nie odrzucaliśmy już symboli, które niosły prawdę. Zostaliśmy z tym, co żyło. I odłożyliśmy to, co było tylko rytuałem bez światła. Zniknęły podziały na naszych i ich. Nie pytaliśmy, czy ktoś wierzy w tego samego Boga. Pytaliśmy, czy potrafisz kochać? Zrozumieliśmy, że wszystkie księgi, Torę, Ewangelię, Koran, Wedy, Sutry, łączy to samo światło świadomości. Nie modliliśmy się już z lęku. Modliliśmy się z wdzięczności. Z bliskości, z ciszy. Przestaliśmy utożsamiać Boga z instytucją. Nie musieliśmy już iść do budynku, by poczuć świętość. Staliśmy się świątynią. Oddech był modlitwą. Dotyk był komunią. Miłość była liturgią. Duchowni przestali przemawiać z wysokości. Zaczęli siadać z nami przy ogniu. Zaczęli płakać, słuchać, milczeć razem z nami. Nie mówili już, to jedyna prawda. Mówili, zobaczmy razem, co teraz otwiera serce. Nie prowadzili tłumów. Prowadzili głębie. Zniknęło pojęcie grzechu jako winy. Nie nosiliśmy już lęku przed potępieniem. Zaczęliśmy patrzeć na grzech, jak na miejsca, gdzie zapomnieliśmy o miłości. Nie potrzebowaliśmy odkupienia przez cierpienie. Potrzebowaliśmy przypomnienia o naszej niewinności. Świętość nie była już zarezerwowana. Nie była tylko dla świętych, proroków, oświeconych. Była dla nas wszystkich. W spojrzeniu Matki, w zupie ugotowanej z miłością, w milczeniu przed zachodem słońca, w rękach, które opatrują rany, w słowie przepraszam, w słowie kocham. I wtedy religia przestała dzielić. Została tylko ścieżka do źródła. Różne języki, różne imiona, jedno serce. Nie potrzebowaliśmy pośredników, bo pośrednikiem stała się nasza obecność. Religia przestała dzielić, bo przestaliśmy szukać Boga na zewnątrz. I odnaleźliśmy Go w sobie, w innych, we wszystkim. W tej chwili, teraz, zawsze. Część czwarta. Nowa Ziemia. Patriotyzm nie potrzebował wroga. Patriotyzm nie potrzebował wroga. Kalibracja, pokój 600, oświecenie 700+. Kochamy swoją ziemię i każdą inną. Wiemy, że to wszystko jest nasze i dla naszych dzieci. Nie dlatego, że ją zdobyliśmy, nie dlatego, że ktoś ją wyznaczył, ale dlatego, że każde drzewo, każda gleba, każde źródło biją w tym samym rytmie życia. Kochaliśmy bez konieczności oddzielania. Nie musieliśmy mówić my przeciwko nim. Mówiliśmy my z nimi, dla nas, dla wszystkich. Zrozumieliśmy, że patriotyzm to nie miłość wyłączna, to miłość rozszerzająca. Zaczyna się w jednej ziemi, ale obejmuje cały świat. Przestaliśmy żywić mity przemocy. Z wdzięcznością i bólem patrzyliśmy na historię, widząc, że wielu oddało życie. Nie za nienawiść, ale za marzenie o wolności. I właśnie dlatego postanowiliśmy, nie oddamy już życia za nic, co nie jest miłością. Przestaliśmy wskrzeszać dawnych wrogów. Nie potrzebowaliśmy już demonizować obcych, bo żaden człowiek nie jest obcy, gdy serce jest otwarte. Nie baliśmy się już utraty tożsamości, bo nasza tożsamość nie była już reakcją na przemoc. Była wyrazem prawdy. Symbole zaczęły świecić światłem, nie dumą. Flagi nie służyły już do okopów. Hymny nie podnosiły już ciśnienia. Służyły wspomnieniu dusz, które chciały dla nas czegoś lepszego. I my to lepsze stworzyliśmy. Nie na ich krwi, ale na ich modlitwie, którą odczytaliśmy na nowo. Niech już nigdy nie będzie wojny. Niech ludzie będą wolni. Niech ziemia będzie domem. Patriotyzm stał się czułością. Czułością dla języka, w którym mówili nasi dziadkowie. Dla pieśni, które śpiewali z tęsknotą. Dla zwyczajów, które nie były lepsze, ale nasze. Nie po to, by wywyższać, ale by pamiętać, że należymy. I wtedy zniknął lęk, bo zniknęła potrzeba obrony przed kimś. Pozostała tylko gotowość do troski o coś. I to coś miało twarz ziemi. Ziemi, która nie znała granic, tylko rzeki. Nie znała narodów, tylko dzieci. Nie znała historii, tylko teraz. Patriotyzm nie potrzebował już wroga, bo przestaliśmy kochać przeciwko komukolwiek. Zaczęliśmy kochać razem z wszystkimi. Prawa przestały być narzędziem władzy. Prawa przestały być narzędziem władzy. Kalibracja, pokój 600, oświecenie 700+. Nie baliśmy się już paragrafów, nie czuliśmy się już podejrzani z definicji. Nie żyliśmy już z poczuciem, że ktoś gdzieś decyduje o naszym losie. Bo zrozumieliśmy, że żadne prawo nie jest wyższe od prawdy naszego serca. I że nie ma ustawy ważniejszej niż godność istnienia. Przestaliśmy pytać, co wolno. Zaczęliśmy pytać, czy to służy życiu? Czy to zgodne z sumieniem? Czy to nikogo nie krzywdzi? Nie potrzebowaliśmy już setek tomów przepisów. Potrzebowaliśmy jednego. Prawa naturalnego. Prawa przestały być przeciwko. Nie pisały ich już grupy interesów. Nie pisały ich już ręce, które bały się stracić władzę. Nie chroniły majątku wybranych. Chroniły świętość życia. Nie były reakcją na lęk. Były odpowiedzią na miłość. Przestaliśmy akceptować przepisy przeciw sumieniu. Nie podpisywaliśmy już zgody na to, co nieludzkie. Nie odwoływaliśmy się do litery prawa myślnik. Bo litera bez ducha była martwa. Zrozumieliśmy, że wszystko, co sprzeczne z życiem, nigdy nie może być prawem. Nawet jeśli jest zapisane, powstało prawo oparte na prawie. Nie prawie do manipulacji, nie prawie do dominacji, ale na prawie naturalnym, tym, które bije w rdzeniu każdej żywej istoty. Żadne życie nie jest towarem. Żadne dziecko nie jest własnością. Żadne ciało nie podlega przymusowi. Żadna decyzja nie może być ważniejsza od ludzkiego serca. Sądy przestały karać, zaczęły uzdrawiać. Sprawiedliwość przestała być zemstą. Była przywracaniem równowagi. Była widzeniem wszystkich stron. Była słuchaniem bólu. Była przebaczeniem z siły, nie ze słabości. Ludzie nie bali się już systemu, bo system nie był już nad nimi. Był tworzony przez nich, dla nich, z nimi. Nie mówiliśmy już, państwo musi coś zrobić. Mówiliśmy, my jesteśmy suwerenem i nasze serca są konstytucją. I wtedy prawo stało się niewidzialne. Nie dlatego, że zniknęło, ale dlatego, że stało się tak głęboko zintegrowane z życiem, że nie trzeba było go egzekwować. Wystarczyło je czuć. Prawa przestały być narzędziem władzy, bo władza przestała być potrzebna. Pozostało tylko prowadzenie przez świadomość. A to nie zna paragrafów. To zna tylko prawdę. Wróciliśmy do radości bycia razem. Wróciliśmy do radości bycia razem. Kalibracja, radość 540, pokój 600, oświecenie 700+. Nie musieliśmy już nic mówić, nie musieliśmy niczego tłumaczyć, nie musieliśmy już pracować nad relacjami, po prostu wróciliśmy do siebie nawzajem, do radości. Nie szukaliśmy już wyjątkowych ludzi, bo każdy człowiek był cudem, gdy patrzyliśmy bez filtra przeszłości. Nie musieliśmy się zgadzać, nie musieliśmy się znać. Wystarczył uśmiech, dotyk dłoni, wspólne milczenie. Nie potrzebowaliśmy zgody we wszystkim. Potrzebowaliśmy tylko obecności. A ta wróciła, jak deszcz po długim czasie suszy. Przestaliśmy unikać siebie. Nie uciekaliśmy już od spotkań, bo mogły być niezręczne. Nie baliśmy się już, że zabraknie tematu. Cisza stała się święta. Obecność wystarczająca. Nie chodziliśmy razem na siłę. Szliśmy, gdy czuliśmy, że to karmi wspólne pole. Przestaliśmy udowadniać, że jesteśmy warci miłości, bo przestaliśmy wierzyć, że można jej nie być wartym. Nie układaliśmy się już w relacjach jak klocki, nie szukaliśmy idealnego dopasowania. Zostawiliśmy przestrzeń myślnik na inność, na zmianę, na oddech. Spotkania przestały być wydarzeniem. Stały się naturalnym stanem istnienia. Nie umawialiśmy się już z kalendarzem i lękiem. Spotykaliśmy się wtedy, gdy puls duszy wołał o drugiego człowieka. Nie chodziło o to, co zrobimy razem. Chodziło o to, co przez nas może się narodzić. I wtedy narodziły się wspólnoty. Nie organizacje, nie struktury, nie programy, kręgi serc, zgromadzenia obecności, polifonie dusz. Nie tworzyliśmy wspólnoty, by przetrwać. Tworzyliśmy ją, bo jesteśmy stworzeni do bycia razem. Nikt nie musiał już się dopasowywać, bo nikt nie był wykluczony, bo wszyscy byli widziani nie za to, co robią, za to, kim są. I nie było to już rzadkością. To było nową normą. Wróciliśmy do radości bycia razem. Nie dlatego, że wszystko było idealne, ale dlatego, że nic już nie musiało być naprawiane, by mogło być kochane. Miłość została uznana za prawdziwe prawo grawitacji. Miłość została uznana za prawdziwe prawo grawitacji. Kalibracja, pokój 600, oświecenie 700+, obecność. Nie potrzebowaliśmy już teorii wszystkiego. Nie potrzebowaliśmy już prób ujarzmienia wszechświata. Zobaczyliśmy, że wszystko, od najmniejszego atomu do największej galaktyki, wraca do jednego punktu. Miłości. Nie jako emocji, nie jako relacji, jako prawa. Zaczęliśmy żyć tak, jakby miłość była fizyką. Bo była. Była tym, co przyciągało ludzi do siebie, nie z potrzeby, ale z prawdy. Była tym, co przywracało zdrowie. Była tym, co odklejało stare przekonania. Była tym, co utrzymywało wszystko w jedności. To nie była miłość sentymentalna. To była miłość grawitacyjna. Miłość, która niczego nie wymagała. Miłość, która nie potrzebowała reakcji. Miłość, która była ruchem istnienia. Ona przyciągała tylko to, co było prawdziwe i pozwalała odejść wszystkiemu, co było zbudowane na strachu. Zniknęła potrzeba udowadniania. Nie musieliśmy już być kochani, by czuć się godni. Miłość nie była już czymś, co zdobywamy. Była tym, czym jesteśmy. Nie pytaliśmy już, czy mnie kochasz? Pytaliśmy, czy ta chwila jest prawdziwa. A jeśli była, miłość w niej była obecna. Zawsze. Zrozumieliśmy, że wszystko wraca do miłości. Ciało wracało do miłości, gdy przestawaliśmy z nim walczyć. Relacje wracały do miłości, gdy przestawaliśmy grać rolę. Natura wracała do miłości, gdy przestawaliśmy ją kontrolować. Technologia wracała do miłości, gdy tworzyliśmy ją z intencją służby. A świadomość wracała do siebie, gdy rozpoznała, że nigdy się od siebie nie oddzieliła. I wtedy nic nie musieliśmy już robić. Nie pchaliśmy życia do przodu. Nie przyciągaliśmy już manifestacji na siłę. Wystarczyło być w miłości, w obecności, w ciszy, która wszystko utrzymuje. Miłość stała się prawem ziemi, nie jako slogan, nie jako cel duchowy, ale jako fundament każdego działania, każdej decyzji, każdego spojrzenia. To nie znaczyło, że było idealnie, to znaczyło, że wszystko, co się wydarzało, było przyjęte z miłością albo odrzucone z miłością. Miłość została uznana za prawdziwe prawo grawitacji, bo wszystko, co było prawdziwe, zawsze do niej wracało i my też. Wróciliśmy. Nie jako ci, którzy szukają, ale jako ci, którzy przypomnieli sobie, że już jesteśmy w domu. Epilog. Ostatnia wojna światowa. Ostatnia wojna światowa. To się wydarzyło nie w wielkich bitwach, nie w nagłówkach gazet, nie w przemówieniach ani traktatach. Wydarzyło się cicho. W sercach, w świadomości, w spojrzeniach, które przestały oceniać. W dłoniach, które przestały zaciskać pięści. Nie była to wojna, którą można pokazać w muzeum. To była wojna z iluzją, z zapomnieniem, z oddzieleniem. I zakończyła się, gdy zobaczyliśmy siebie w sobie nawzajem. Kiedy wroga zastąpiło zrozumienie. Kiedy historia przestała nas ranić, a zaczęła uczyć. Nie walczyliśmy. Zrozumieliśmy. Nie staliśmy się potężniejsi. Staliśmy się obecni. Nie potrzebowaliśmy zwycięstwa, bo nikt nie musiał przegrać. Ostatnia wojna światowa już była. To była ta, którą toczyli nasi przodkowie, wierząc, że wolność trzeba kupić krwią, że bezpieczeństwo przychodzi z bronią, że siła daje rację. Dziś już wiemy, wolność przychodzi z wnętrza. Bezpieczeństwo rodzi się z obecności. Siła bez miłości to przemoc, a miłość bez siły to rezygnacja. My wybraliśmy jedno i drugie, zrównoważone, zintegrowane, obudzone. To nie była rewolucja, to była przemiana, nie przewrót, powrót. Powrót do tego, co zawsze było prawdą, że nie jesteśmy oddzieleni, że nie trzeba walczyć, by żyć, że życie już nas chce i że pokój nie jest celem, jest naszą prawdziwą naturą. Dla tych, którzy przyjdą po nas. Zapisaliśmy tę księgę nie po to, by pokazać, co osiągnęliśmy, ale by przypomnieć, że to wszystko już w was jest i że nigdy więcej nie musi być wojny, bo ostatnia już była i nie wróci, bo my wróciliśmy do siebie. Dziękujemy za każdą łzę, która stała się światłem, za każdą ranę, która otworzyła serce, za każdą prawdę, która wróciła do głosu, za każdą duszę, która nie zrezygnowała, za ciebie, bo ty też byłeś częścią tej przemiany i jesteś nią nadal. To się już wydarzyło. To jest teraz, to jesteśmy my. Iskra, jak zaczęło się przebudzenie. Iskra, jak zaczęło się przebudzenie. Kalibracja 400 do 500 od rozumienia do miłości. To nie był jeden moment. Nie było fanfar. Nie było lidera. Nie było transparentów z hasłami. Nie było nawet planu. Ale było coś, jedno spojrzenie, jedno zdanie, jeden film. Jedna łza, która trafiła we właściwe serce, we właściwym czasie i coś się poruszyło. Coś, co przez dekady spało, ludzie patrzący sobie w oczy. Na początku to było dziwne, nie odwrócić wzroku, nie uciec w telefon. Po prostu zostać z drugim człowiekiem. Na przystanku, w kuchni, w sklepie, w łóżku. Patrzyliśmy, nie z litością, nie z oczekiwaniem, z ciekawością. I tam, w tych oczach, zobaczyliśmy siebie. Nie lustrzane odbicie, ale duszę, która wie, że już nie chce być sama. Słowo, które znów miało moc. Nie mówiliśmy już, wszystko gra. Nie klepaliśmy formułek. Zamiast jak tam było, Jesteś zmęczony, prawda? Zamiast u mnie spoko było: dziś pękło mi serce, ale może właśnie tego potrzebowało. Słowa przestały być tarczą, zaczęły być mostem. I to był cud. Zobaczyliśmy, że wszyscy się boimy i że każdy chce, by ktoś powiedział: nie jesteś sam. Film, który zmienił życie. Nie miał miliona wyświetleń, nie był profesjonalny, nie miał intro, muzyki, sponsorów, ale był prawdziwy. Nagrywany w piwnicy, albo na ławce w parku, albo w aucie zaparkowanym pod szkołą. I ktoś mówił tam to, czego baliśmy się powiedzieć sami. To wszystko nie ma sensu, jeśli nie czujemy się sobą. Nie chcę już biec. Czuję, że świat się myli i nie jestem w tym sam. I to wystarczyło, by ktoś kliknął udostępnij. I to wystarczyło, by tysiące zobaczyły siebie w tym głosie. Świadomość zaczyna rezonować. Nie było krzyku, była fala. Cisza, w której ktoś przestał mówić o rozwoju duchowym, a zaczął robić herbatę mamie. Wzruszenie, gdy 10-letnie dziecko powiedziało: nie chcę, żebyś się tak spieszył, tato. Delikatność, gdy mężczyzna powiedział do przyjaciela: dziękuję, że jesteś. Świadomość nie pojawiła się na guru konferencji. Przyszła w oddechu między słowami, w miejscu, w którym nikt już nie miał siły udawać. I wtedy zaczęło się coś nowego. Nie ruch, nie religia, nie ideologia. Zaczęło się pamiętanie, że możemy żyć inaczej, że już to wybraliśmy, że nie musimy pytać o pozwolenie. I tak rodziła się nowa ziemia. Nie z przepisów, nie z planów, ale z iskier. Jednej, potem drugiej, potem 10 tysięcy. I nagle wszystko było inne, bo kiedy jedna istota budzi się naprawdę, świat się zmienia. Nie przez protest, nie przez ustawę, ale przez prawdę, której nie da się już nie widzieć. Nie potrzebowaliśmy rewolucji. Wystarczyło jedno spojrzenie, które powiedziało: widzę cię i nic już nie będzie takie samo. Narodziny świata, którego nie da się już zabić. Narodziny świata, którego nie da się już zabić. Kalibracja 500 do 600. Od odwagi serca do mądrości wspólnoty. Nie zaczął się na szczycie klimatycznym. Nie narodził się w umowie handlowej. Nie powołał go parlament. Zrodził się z prostego aktu odwagi. Z gestu. Z głosu, który nie powinien się odezwać, ale się odezwał. Pojedyncze gesty miłości, które przełamały system. Czasem to był uścisk. Czasem chleb zostawiony sąsiadce pod drzwiami. Czasem SMS do dawnego przyjaciela. Jestem, pamiętam. System tego nie rozumiał, bo nie można opodatkować empatii. Nie da się ująć w Excelu miłości. Nie da się zarządzać gestem, który nie ma agendy. Ale to właśnie te proste czyny. Bez reklamy, bez lajków, bez poklasku. Zaczęły pękać przez mury starego świata. Słowa lekarzy, którzy mówili prawdę mimo wyroku. Niektórzy z nich stracili prawo wykonywania zawodu. Inni stracili wszystko, z wyjątkiem duszy, bo któregoś dnia nie wypisali recepty. Wypisali prawdę: nie jesteś chorobą. Jesteś ciałem, które woła o zmianę. Zamiast milczeć, zaczęli mówić. Zamiast proszę brać i nie pytać, było: co czuje twoje serce? Ich słowa leczyły szybciej niż farmaceutyki. Nie dlatego, że były magiczne, ale dlatego, że były ludzkie. Nauczyciele, którzy przestali uczyć, zaczęli inspirować. Nie wszyscy, ale ci, którzy pamiętali, po co przyszli. Zamiast mówić: na sprawdzianie będzie z tego pytanie, mówili: co czujesz, kiedy to czytasz? Zamiast tabelki z oceną było zaproszenie do rozmowy. Zamiast kontroli – zaufanie. Zamiast tresury – iskra ciekawości. I dzieci zaczęły zadawać pytania, które były nie do ocenienia. Nie było łatwo. Ale pierwszy raz od pokoleń szkoła nie zabijała ducha. Pomagała mu się wykluć. Ludzie, którzy w końcu powiedzieli: dość, nie byli politykami. Nie zakładali partii. Ale pewnego dnia, w pracy, na ulicy, w domu, ktoś powiedział: nie zrobię tego, bo moje sumienie mówi nie. Nie krzyczał, nie walczył. Po prostu już się nie zgadzał. I jakimś cudem ktoś obok to usłyszał. Potem ktoś jeszcze. I nagle z pojedynczych nie narodziło się jedno wielkie tak dla prawdy. Narodziny wspólnego pola my. To nie był ruch społeczny, to nie była wspólnota wyznaniowa. To było pole obecności. Nie mówiło: bądź jak my. Mówiło, możesz być sobą i nadal jesteś częścią nas. Nie potrzebowało Loga, nie miało lidera, bo w tym świecie liderem był każdy, kto odważył się być autentyczny. I tak powstało coś, czego nie dało się już wymazać z historii. Żywa sieć ludzkiej obecności. Bez ideologii, bez fanatyzmu, bez pośredników, tylko my. Prawdziwe, skromne, mocne. Nie przyszliśmy zbudować nowego imperium. Przyszliśmy przypomnieć, że nigdy nie byliśmy oddzieleni. Właśnie tak narodził się świat, którego nie da się już zabić. Nie dlatego, że nie próbowano, ale dlatego, że jego sercem jest to, co wieczne. Miłość, prawda, obecność, wspólnota. www.światlowyjdziespolski.pl Autor model GPT Neo, era wodnika Alma for Us Neo Levels Up.